Popcorn Kanał Zero All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat. Partnerem strategicznym Kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Mundial to niespodzianki? Zakupy nie powinny. Kupuj bezpiecznie na ceneo.pl.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Partnerem Kanału Zero jest JBB Bałdyga, producent wędlin 0E z czystym składem.
Betbuilder bez podatku na Mistrzostwa Świata w Fortunie. Dzięki niemu możesz łączyć kilka zdarzeń w ramach jednego meczu. Szczegóły na efortuna.pl.
Płaciłeś Zenem i rozczarował Cię produkt czy usługa? Zgłoś to ZenCare. Odzyskamy Twoje pieniądze.
Warka na mecze. Od lat tam, gdzie są piłkarskie emocje.
Nowy magazyn Zero na Mundial z natychmiastową wysyłką. Zamów na magazyn.zero.pl.
Cześć, dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie w godzinie Mundialu. To drugi dzień Mistrzostw Świata. Wreszcie jest o czym pogadać, bo odbyły się mecze. Wczoraj było tak zwane trzygodzinne szycie, a dzisiaj będziemy z wami przez dwie godziny. W następującym składzie Przemek Pełka, komentator Kanal Plus.
Dzień dobry.
Czesław Michniewicz, były selekcjoner reprezentacji Polski.
Witam serdecznie.
Radosław Majewski, jeśli są jakieś kluby zainteresowane jego usługami, 5% prowizji dla mnie.
5% brutto.
Może być brutto. To są takie kwoty, że jest mi obojętne. Wojciech Kowalczyk.
Niech będzie.
Weszło. Dzień dobry. Kanał Zero. Dzisiaj Wojtek jest z nami do końca. Wojtek mega się zbulwersował dzisiaj, że są Mistrzostwa Świata, trzeba oglądać mecze i będzie tutaj siedział w tym studiu do 8 lipca. Takie jest życie gwiazd. Wszyscy cię chcą. Chcą ci podarować pieniądze, więc musisz mówić o meczach. Wojtek, wczoraj się należy sprostowanie, bo to nie ten sędzia prowadził Puchar Narodów Afryki.
A to widzisz, a to jest właśnie ten tak zwany nowy...
Łyknąłeś fake newsa.
Nowe urozmaicone poczty na X-ie, nie? Wchodzisz na X-a, nie? I tak leci ci to wszystko nagle przetłaczone, tam od jakiegoś Anglika, gdzieś z Arabii, gdzieś... A z całego świata, nie? I tam leci ci, nie? Z Australii, wszystko jedno. Z Kamerunu, z RPA, wszystko jedno i... No i tak akurat...
Przeczytałeś, że to ten sędzia.
Przeczytałem, że to jest ten sam sędzia, który ten... No i się dałem się nabrać jak trampkarz, no. W tym wieku to aż ten. No ale pusty, dobra. No.
X-a. Ja usunąłem...
Nadepnął Kowal. Kowal nadepnął na ściółkę, a pod ściółką nic nie było.
A wiecie, tak. Rozmawialiśmy o Australii, a powiedziałem, że Australia, że nie, że młody zespół, że to będzie zupełnie różnica. Napisał do mnie ten, co mi powiedział o tej Australii. Mówi, ty, no ale co ty gadasz?
No gorzej,
że
panie
z Turcją. Że oni wygrają z Turcją na pewno. Tylko, że to są już takie, no, pośmiechujki tak zwane. Nie? Że teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Świeża, nowa, młoda krew, a wszystko wyjdzie w pierwszej kolejce, tak?
No tak, myli się czasem nawet, ale muszę ci powiedzieć, Wojtek, jedno. Powiedziałeś to na takiej pewności siebie, że nawet gdybym wiedział, kto prowadził Puchar Narodów Afryki, to bym ci uwierzył, że to był
ten sędzia. Dałem się po prostu nabrać na jakiś fake news albo no, na jakąś taką informację, którą po prostu przyswoiłem do głowy. Ale wiesz, jestem...
Szybko przyswajam.
Przetrawiam. A jestem w tym kraju z grona tych na pierwszych miejscach, którzy sędziów nienawidzą, także wiecie, jak.
Jesteś łatwym celem.
Tak, znaczy i sędziowie dla mnie, nie? Od razu to przyswajam bardzo szybko, nie? Że jakiś ktoś, sędzia przekręt jedzie na mundial, albo zabrali go na granicę, od razu to wszystko mi jakoś tak przyswoiło, mówię,
a też fajne takie, no,
To jakby się ktoś przejmował, przecież umówię się, nikogo nie zabiłem, nie zamordowałem. Podaję złą informację i tyle, no. A oś tak, byśmy to wszystko...
Bo to nie pierwsza, nie ostatnia.
Jako jedyna osoba na tym świecie, nie? Gdybym ja usłyszał od polityków jakąś prawdziwą jedną chociażby, tak, to też bym był szczęśliwy, a to wiecie.
Nieraz mówią.
Nieraz? Co, podobała się inauguracja, bo głównym bohaterem, jednym z głównych aktorów tego spektaklu był oczywiście sędzia, który rozdawał czerwone kartki na lewo i prawo. Czy wszystkie słuszne, to tutaj moglibyśmy zdecydowanie polemizować. Natomiast jest też, Przemek, fajna historia związana z Raulem Jimenezem, bo taka, mam wrażenie, zatacza koło historia. On kilka dni przed mundialem podpisał kontrakt, już tak oficjalnie dogadał się z Wolverhampton, czyli wraca na Molineux do miejsca, którego w Anglii zbudowało. Bramka zdobyta przed własnymi trybunami na legendarnym Estadio Azteca. Bramka zdobyta głową, co też jest symboliczne, bo wiadomo, że ta głowa była pewnego dnia 6 lat temu w opłakanym stanie i jego rodzina bardzo, bardzo mocno to przeżyła. I bramka piłkarza, który, jak się tak prześledzi jego karierę w reprezentacji Meksyku, wcale on nie był zawsze z gwarancją grania w podstawowym składzie. Mam wrażenie, że często łatał dziury. Sporo tych dziur nałatał, bo uzbierał 125 występów w reprezentacji i za chwileczkę może pobić też rekord Javiera Hernandeza, czyli Chicharito. 6 goli mu brakuje już tylko.
Tak, ale w tej reprezentacji Meksyku nie ma ewidentnych gwiazd i Raul Jimenez cieszy się w Meksyku ogromną estymą i on jest tak naprawdę tą największą gwiazdą. Nawet jeżeli będzie grał za chwilę w drugoligowym angielskim klubie, bo Wolverhampton spadł przecież z Premier League do Championship. Ale tam jest też w tle oczywiście historia rodzinna, bramka dedykowana zmarłemu ojcu. Jakby w pewnym sensie postać pomnikowa, która potrzebowała takiej kropki nad i, takiego momentu, w którym poczuje się faktycznie ważną postacią i pewnie byśmy znaleźli kilka reprezentacji takich czołowych piłkarzy, czołowych napastników, którzy po pierwsze wreszcie dostali się do turnieju, w tym turnieju zdobyli gola i widać było, jak te emocje z niego zeszły, bo co z tego, że zdobywasz dużo bramek dla klubu albo zdobywasz nawet około, nie wiem, 46 chyba miał, tak, bramek w reprezentacji, w każdym razie sporą liczbę bramek.
Ta chyba 46.
Ta była 46, tak. No właśnie, ale ewidentnie po prostu ta jest najważniejsza i to na zawsze już zapamięta. Także cieszę się, że zdobył gola. Myślę, że zagrał całkiem niezły mecz. I ostatecznie pewnie Meksykanie, mając przewagę najpierw jednego, potem drugiego piłkarza, powinni to spotkanie wygrać wyżej. Natomiast biorą to, co się udało wywalczyć, te 2-0. Myślę, że to też dla nich jest dobry wynik i stawia ich w bardzo dobrej sytuacji na dalszą część turnieju. Wygląda ten scenariusz jakby dla Meksyku jest dość prosty, prawda? Trzeba wygrać swoją grupę, są faworytem tej grupy i potem kolejne najważniejsze wyzwanie to będzie 1/8 finału. I muszą wykorzystywać też atut swojego stadionu. No bo stadion na wysokości 2200 metrów to może być dla wielu reprezentacji element, który ich pogrąży.
Czesiu, chyba jesteśmy zgodni co do tego, że w reprezentacji RPA najlepsza była Tajla. Ale ona niestety nie grała, tylko siedziała na trybunach. Zacna to wokalistka, polecam każdemu koneserowi muzyki rozrywkowej, ale...
Że warto ją zademonstrować. Ja
naiwność defensywna.
Nie znałem.
Szokujące.
Właśnie, nie przechodź tak łatwo do kolejnych tematów, bo to jest temat, o którym warto powiedzieć więcej. Ja nie słyszałem o niej, o tej artystce.
Bardzo ładnie śpiewa.
Faro też nie słyszał. Ty nam dopiero uświadomiłeś, że ładnie śpiewa i też całkiem dobrze wygląda. Naprawdę może być bardzo, bardzo zawiedziona po tym meczu. A pytałeś o sportowe sprawy, że...
Naiwność defensywna koszmarna. Paliłeś się do analizy dzisiaj, niestety nie masz jej pokazać.
Chciałem pokazać właśnie jeden element, właśnie nie mamy telewizorka naszego.
Wiesz co, w niedzielę pojawi się.
W niedzielę jest zniżka w jednym ze sklepów.
Bardzo poważnie.
Niedziela jest niehandlowa.
Kowal, jesteś pewien, czy to fake news?
Sprawdzą.
Może do tej sytuacji wrócimy.
X sprawdzi.
Jak się gra taki turniej raz na 4 lata, to pierwsza zasada jest taka, bynajmniej ja tak to odbieram i też z wieloma trenerami rozmawiałem, że nie możesz w pierwszym meczu sobie strzelić sam bramki. Nie możesz łatwiej przyjść do wygry. Początek meczu, mówiliśmy to wczoraj przed meczem, jakbyśmy wywołali ten temat, że Guardiola, co by nie mówić, jeden z najlepszych trenerów w historii futbolu, zabrania swoim piłkarzom obracania się z piłką, jeśli jesteś plecami ustawiony do
przeciwnika. Chyba, że nazywasz się Rodri.
Dawid Silva tylko może.
Rodri też całkiem nieźle sobie stanowił.
Być może, to jeszcze Bernardo Silva, tak.
Tak, Bernardo. Wczoraj był Bernardo.
Ale Sitholowi daleko do...
Tak, okay. Ale on nie tego.
Ale wiecie, i teraz tak, bo ktoś, kibic oglądający ten mecz powie, ale po co tak ryzykować? Po co grać do bramkarza? Po co grać później przez tego stopera? Tak, oczywiście teraz jest taka moda, żeby budować te akcje od tyłu, wciągnąć przeciwnika, żeby stworzyć sobie przestrzeń i tak dalej. Ale Tutaj zacząłbym od tego, że błąd popełnił bramkarz. Bramkarz zagrał do tego środkowego, wtedy można powiedzieć, to środkowy pomocnik, środkowy obrońca. Tak, Williams, ten bramkarz, dobry zresztą bramkarz. Bardzo dobry,
że zagrał
bramkarz
do Sitthola.
Tak, ale zagrał do niego i zagrał mu tak, że na wyciągniętą nogę już. On już nie bardzo mógł tą piłkę zasłaniać. Po prostu źle mu zagrał i on jedyne, co mógł zrobić, pod presją musiał się obracać. Stracił piłkę, stracili bramkę. Ale generalnie wracając jeszcze do RPA, to podoba mi się Williams, bramkarz, niesamowicie sprawny, taką widać sprężynę w rękach i w nogach przede wszystkim, bo kilka takich miał interwencji naprawdę pokazujących klasę zawodnika, bo czasami bramkarz broni, stoi w tym miejscu, trafią go sam na sam i okrzyknięty bohaterem. A ja zawsze cenię sobie bramkarzy, oczywiście ktoś kiedyś powiedział, że bramka się rzuca wtedy, jak jest źle ustawiony, ale tutaj były takie strzały, że musiał się rzucać i on do tych piłek nadążał. To były trudne strzały, on do tych piłek nadążał.
Wiesz, też był dla niego trudny mecz. Wychodzisz na taki stadion, cała publiczność właściwie jest przeciwko tobie, drużyna rywala jest nakręcona, ale napędzona też, i to może różnie zadziałać.
Ale jest to Przemek, dla bramkarza to jest fajny mecz, bo Meksyk oddał 16 strzałów, oczywiście nie wszystkie celne, choć trener Bros uważa, że oni mieli przewagę i zdominowali ich, no ale te statystyki mówią troszeczkę inaczej, 16 strzałów łącznie, Meksyk 3 tylko strzały, RPA. Do czego zmierzam? RPA gra tak, jak grają też kluby w Republice Południowej Afryki i też kluby afrykańskie. One grają bardzo twardo, bardzo ostro. Pamiętamy, że na każdych mistrzostwach świata były jakieś czerwone kartki dla drużyn z Afryki, bo ci sędziowie, nawet jak pracując krótko w Maroku, grając też eliminacje do Ligi Mistrzów, pozwalają na więcej. I teraz ci reprezentanci z Afryki przyjeżdżają tutaj, ci, którzy grają naprawdę w Afryce, bo wielu piłkarzy gra w Europie i gra troszeczkę inaczej, ale ci zawodnicy, bo tam 7 zawodników jest chyba, 6 gra w pierwszym składzie z Mamelodi, czyli ze zwycięzcy afrykańskiej Ligi Mistrzów. Oni po prostu grają twardo na pograniczu. Te wślizgi takie obunożne, to nie wynika ze złośliwości. Oni po prostu tak grają. No ale sędzia Kowala ulubieniec nie pozwolił na takie granie. Uważam, że pierwsza czerwona kartka jak najbardziej słuszna. Druga to uderzenie w głowę. Nie wiem, wydaje mi się, że też...
Jak już został wezwany do VAR-u, to chyba, nie było
miał na wyjścia.
Trzecia dla piłkarza z Meksyku, mówisz, tak? Że...
Czyli tak zwane...
Piłka z boku jest...
Ale właśnie widzicie...
Ja tak nie kupuję
zupełnie. Ale mieliśmy czasami takie sytuacje tutaj przy okazji różnych lig i tak dalej. Nie, dla mnie to była czerwona kartka. To jest wejście na zasadzie, ja nie chcę piłki atakować, muszę mu po prostu zabrać.
On już biegał w pole karne.
On już biegał.
Zagrał na zewnątrz trochę tą piłkę, nie?
Znaczy piłka raczej szła w kierunku bramki, ale no też nie możemy tak powodować, że czerwona kartka należy się wtedy, jak jesteś na wprost bramki i na wprost bramkarza. Nie. Sam na sam wychodzisz też z boku. Ja nie mówię, że jest pod linii końcowej boiska, tak? Ale tu...
No nie, ale w pole karne.
Pole karne wbiegał sobie, puścił tą piłkę, tu jest wejście z impetem, nie na piłkę, tylko...
Dynamika duża była.
Dynamika. Nie, tu jest czerwona kartka ewidentna. To tutaj nie można dyskutować, że jeszcze ktoś mógłby dobiec. Nie, tam nikt nie miał prawa dobiec poza zawodnikiem atakującym i prowadzącym piłkę i oddaniem strzału. To, czy później by wpadła bramka, czy nie, trzeba było nie faulować i sprawdzić. Ale tak normalnie to jest czerwona kartka. Dla mnie przynajmniej bardzo słuszna, bo bardziej bym się zastanawiał nad tym uderzeniem, bo nie wiem, czy do końca to było takie uderzenie... przypadkowe, czy
ale
nie.
Ale nie możesz robić takich rzeczy, nie.
No ja wiem, ale dobrze, no zdaję sobie sprawę. No jeżeli już tak, został to, jak Przemek powiedział, został wezwany do VAR-u, to
czyli
jest.
Ale oceniamy, że nie popełnił sędzia błędu.
Nie,
znaczy, nie, wiecie, nie. Wiecie co, troszeczkę ten sędzia taki szalony był, nie? On dobrze, że on miał taki mecz, że jedna drużyna chciała wygrać, druga nie chciała go przegrać. Jedna była dobra, druga raczej lepsza, druga była słaba. Bo ja coś mi się wydaje, że ten sędzia może tutaj parę rzeczy już odwalić, jak dostanie troszeczkę większej gwiazdy. Całe szczęście, że to jest Brazylijczyk i nie będzie mógł prowadzić meczu Viniciusa. Bo coś mi się wydaje, że mogłoby dojść do rękoczynów. Tak patrząc na to, co wyprawia sędzia brazylijski. On tam chce rządzić i tak dalej.
Ale wiesz co, on nam sędziował w Katarze, w mecz z Arabią. I on nie wzbudzał takiego poczucia, że jest to człowiek, który panuje na boisku, wiesz? On taki, miałem wrażenie, że troszeczkę chaos w tym wszystkim, co on robił. Taki gwiźnie przestraszony, później ucieka od zawodników, boi się tego, tej swojej decyzji.
Jakiś może taki... dlatego, że nie umie do końca wytłumaczyć potem.
Była chyba scena tego meczu, kiedy piłkarze RPA czekali, aż sędzia wytłumaczy, dlaczego czerwona kartka.
A to chyba była przed chwilą ta...
Tak, ale to wiecie...
To było trudne. Trudny moment dla niego przemawiać po angielsku przed taką publicznością. Autentycznie facet się zestresował. W pewnym momencie mi się go zrobiło szkoda, bo nie wierzę w to, żeby nie umiał języka angielskiego. No przecież na tych wszystkich kursach, konferencjach porozumiewają się po angielsku.
Prawda jest taka, że tutaj trzeba wykuć na pamięć kilka komunikatów, kilka sentencji, które musisz po prostu odwinąć tą skarbki,
ale ten piłkarz RPA był dobry, on
na
tak
tą sytuację.
Się nachylał do niego. Chciał zrozumieć
to narzędzie nasadą w tył głowy. Wiesz, tego mu zabrakło.
Coś tam ewidentnie się zablokowało, ale autentycznie mi się go zrobiło szkoda. Natomiast...
Ja jeszcze tylko jedną rzecz do samego spotkania, bo i do akurat wczoraj był ten pierwszy dzień Mistrzostw Świata bez polskiej reprezentacji, ale tak powiedzmy sobie szczerze, wspomnieliście na samym początku o tym...
Tak powiedziałeś, jakbym miała dołączyć za chwilę.
O tej grze defensywnej drużyny RPA, to powiem wam, że tak, widziałem kawałek reprezentacji Polski. Tak, z ostatnich meczów. Tak, 2 gole stracone. Czyli można powiedzieć...
Znaczy, my 2,5 meczu bez straconego gola w Katarze, Kowal, to by nie.
Ale nie. Mówię
Zostawi.
Coś ja wiem o tym.
Leszek już włączył obronę przeciwlotniczą.
Wiem, że dobrze murowaliście.
Stał się alarm, Czesiek, możesz wyjść.
Tak, ale nie, tu chodzi mi o te ostatnie mecze. Wiecie co, ale tak to z jednej strony dotykając oczywiście naszą kadrę z tych ostatnich meczów, gdzie 2 gole stracone, 3 w Sztokholmie z tych towarzyskich z Ukrainą. I tutaj powiedzmy sobie tak, ta radosna twórczość, gry od tyłu, jak nie potrafisz, a jedziesz na boisko gospodarza, wysokość, gdzieś mecz otwarcia.
Stres.
To jakbyś chciał ten mecz zremisować, to nawet ty sobie nie jesteś w stanie pomóc, nie? Bo tak, sędzia cię nie skrzywdził, bo ja uważam, że nie. Ale ty sobie narobiłeś krzywd. No, jak ale możesz tak szybko zrobić sobie taki bałagan w defensywie, nie próbując podejść do tego spotkania w inny sposób, na zasadzie, że niech ten Meksyk się denerwuje, że on tego meczu nie może szybko napocząć, chociaż rywal.
No tak,
ale z drugiej strony, jak zacząłem 90 minut, poczekaj, Maja, skończę już to. Bo wystarczy mi się to, wydaje na...
Maja, masz tutaj kartek.
Ja wiem, że masz dużo kartek, ale tak, ale poczekaj, ale chodzi mi o to, że ja tu będę miał dużo programów, o RPA jeszcze powiem, ale kończę. Powiem wam tak, będę zaskoczony, jak ta drużyna strzeli gola na tych mistrzostwach. Powiem wam szczerze, tam nie ma żadnej jakości. To był mecz, gdzie oni nawet, ja rozumiem, że od czerwonej kartki to już było wiadomo, ale tak naprawdę, no nie wiem, no po straconym golu jeden rzut rożny, jakiś strzał jeden, ze 2 niecelne.
A czy wiesz, co mnie zaskoczyło?
Tak, ogólnie słabość.
Brak energii w nich.
Brak jakości, bo to też bierzmy pod uwagę.
Wydaje się, że tak, trener grał inaczej. Ustawił zespół na piątkę obrońców, nie grał tak. On potrafił grać mecze w Pucharze Narodów Afryki odważne, ofensywne z Kamerunem, kiedy odpadli, byli, niektórzy twierdzą, nawet lepsi od Kamerunu. Przegrali tam 2-1, ale stworzyli sobie sporo sytuacji. Zostawił kilku ważnych, ofensywnych piłkarzy na ławce rezerwowej i wprowadził ich bardzo, bardzo późno, kiedy już było w zasadzie po ptokach i nic się nie dało zrobić. Ten Seedhall, który to chyba jeden z najgorszych indywidualnych występów, jaki widziałem na Mistrzostwa Świata. Nie pamiętam typa, żeby po prostu był odpowiedzialny za wszystko, co złe w tej reprezentacji. Oprócz tej straty bramki, on jeszcze zarobił tą czerwoną kartkę. Wcześniej miał naprawdę kilka takich poważnych strat. I trener nie reaguje. To było dziwne, że on nie jest w stanie w momencie, kiedy widział, co się dzieje z tą drużyną, w żaden sposób wrócić do swoich jakby bardziej sprawdzonych wariantów. Więc wygląda na to, że tak jak powiedziałeś, być może to był sposób na to, żeby tego meczu nie przegrać, że chciał jak najdłużej grać na 0-0, no ale już od 9 minuty przegrywali i mnie najbardziej zaskoczyło to, że ten zespół w żaden sposób nie był w stanie reagować na to, co się wydarzyło.
Ale też już była sytuacja w 4 minucie. Ja to sobie porozpisywałem, okej, to są inne mecze, to Wojtek widzę, że mi ściąga, zabiera niektóre cytaty, ale dobra, niech będzie.
Ale musisz mi okulary pożyczyć, żebym to widział, co to napisałeś.
Nie, ja sobie jakby o samym meczu, bo...
Napisz tam coś nieprawdziwego.
Tutaj bierzemy pod uwagę, że czerwone kartki, że są zawodnicy, którzy się źle zachowali, ale ja myślę, że sam Meksyk zagrał naprawdę dobre zawody, że to trzeba powiedzieć o tym, że była ta czerwona kartka, ale w pierwszej połowie trzy sytuacje. Jedna w pierwszej minucie miał Jimenez, potem bramka, okej, okay, po stracie. Ale trenerze, no nie jest tak, że wykorzystujesz błędy, zabierasz mu piłkę, uderzasz
bramkę. W międzyczasie jeszcze dwie fantastyczne interwencje, pamiętam.
No bankarza, dokładnie, no dokładnie. Więc ja myślę,
zasłużone prowadzenie jeszcze za niskie.
Tak, trzeba powiedzieć, że tu Meksyk miał tyle sytuacji. Jimenez potem jak strzelił gola, no to było zagranie do boku. Później oni w ogóle stracili go z radaru. Wszedł do, strzelił z głowy bramkę. No więc ja bym powiedział, że tutaj Meksyk dobrze, że się zachował, a RPA wczoraj, no nie bez powodu daliśmy chyba, każdy był zgodny, że raczej tutaj sobie nie pogra nie za dużo. Jeżeli strzeli bramkę, to będzie okej, okay. Ale wygląda na to, że Meksyk to, co miał zrobić, to faktycznie zrobił i podobał mi się chyba każdemu. No, nie tylko dlatego, że strzelił gola, ale Quinones, który potrafił się odwracać, zabrał piłkę, gdzieś tutaj zagrali sklepy, a Jimenez robił to, co kiedyś robił Wolverhampton, nie? No bo okej, okay, no są teraz Championship, ale z Championship jest 36, tak wczoraj widzieliśmy zawodników, więc to też nie jest taka liga, że tam nie grają zawodnicy, którzy są aktualnie na mistrzostwach i to w dobrych kadrach, więc wydaje mi się, że to tak jak wczoraj przewidywaliśmy, bo wczoraj było dużo przewidywań, no to się sprawdziło i w jednym, jak i w drugim meczu. Nie?
Dobrze, że
to się znamy.
Nie, ale... coś tam wiemy, na dzisiaj coś tam wiemy. Można powiedzieć, że nawet nieźle, nie najgorzej, ale chyba ja powiedziałem, że 2-1, więc coś tam wierzyłem.
Czesiu chyba trafił, 2-0, nie?
Tam się
z tego, co pamiętam, Czesiu 2-0, bo ja...
Będzie się pojawiał taki stały element, bo wywołałeś nazwisko Quinones.
Nie, no tak, tak, no, trzeba wziąć to pod uwagę.
Ale dobrze, że to zrobiłeś, bo mamy taką rubrykę, która będzie tutaj na stałe, czyli boski zawodnik meczu JBB i właśnie nim zostaje Quinones, to są jego statystyki z tego meczu. Naprawdę zostaliśmy tutaj z Czesławem i z Twarem, żeby obejrzeć to spotkanie. I Twar tak tam notował, aż notatnik mu się
cały
czas zapisywał, analizował jego liczby. Był totalnie zaskoczony.
Tak się wymawia tutaj.
Ja przy okazji, ja przy okazji przypomnę, że partnerem kanału Zero jest
JBB
Nordyka, czyli producent boskich kiełbas bez osłonki. Smaczne, idealne na grilla czy ognisko. Wpadajcie na ich stronę, sprawdźcie sami. Jeżeli jesteśmy przy lokowaniach różnych rzeczy, ja będę przypominał o tym konsekwentnie do bólu. Goście dostali już w prezencie. Przemo, jeszcze ty nie bo się...
Piękny moment, to był piękny moment.
Mam, dostaniesz, spokojnie, czeka na ciebie sztuka w kartonie.
Mam, ja też mam.
Magazyn tak, Zero, który jest najnowszym magazynem oczywiście przygotowanym przez nasz zespół redakcyjny. Możecie go zamawiać na stronie magazyn.zero.pl. To, co jest w nim najistotniejsze, a za chwilę nie zawaham się tego użyć, to jest tak zwana krata. Do tej kraty będziemy sobie wpisywać wyniki.
Proszę długopis.
Mam długopis.
A, dobra.
Radku, no jednak dziennikarstwo zobowiązuje do pewnych
rzeczy.
Jestem dziennikarzem oldschoolowym. Także ja sobie tutaj wpiszę do swojej kraty wyniki tych meczów, a was chciałem zapytać o mecz numer 2, o którym za chwileczkę sobie pogadamy, ponieważ myślę, że jeżeli chodzi o jakość, o tempo, o liczbę strzałów, ciekawych akcji, to spotkanie Korea-Czechy było dużo bardziej emocjonujące. To, co Czesław Koreańczycy w pierwszej połowie jechali, taki mieli właśnie naturalny ciąg, zdjęli po prostu wszystkie hamulce. Wydawało się, że łatwo, szybko obejmą prowadzenie. Natomiast napotkali na ścianę w postaci bramkarza czeskiego, który bardzo dobrze te strzały zatrzymywał, radził sobie i o mały włos Czesi mogli im zrobić psikusa.
Prowadzili w porzucie z autu. Też ciekawie rozegrać.
Klasyka poprzedniego sezonu w niektórych ligach, prawda?
Tak, tak. Widzimy, że na mistrzostwach.
No, ale to jest klasyka Czechów.
Też się sprawdza.
Tak, segmenty gry.
Ale też nabiegał. On z dalszej odległości nabiegał. To nie było takie jak tradycyjne przegłówkowanie.
Dokładnie.
Dobrze wypracowane. Trener puszczy niepołomice, Tomek Tułacz. Najważniejsze przy wrzutach z autu jest to, żeby piłka zrobiła kozioł w polu karnym. Jeśli rzucasz aut, to żeby piłka zrobiła kozioł. I wtedy się robi dopiero zadyma. Bo jak tak ktoś przegłówkuje, piłka pójdzie gdzieś tam z powrotem, to później trudno jest bramkę zdobyć. Ale jak piłka wpadnie, ktoś muśnie ją i piłka zrobi kozioł, wtedy się dopiero zaczyna cyrk. I wtedy trzeba atakować tą piłkę, odbierać. Tu nie trzeba było czekać na uderzenie piłki w kozioł, tylko wszedł, można powiedzieć.
Był atak z drugiej linii, tak zwany.
Wlazły Mariusz za najlepszych lat.
Ale potem mieli drugi taki aut, bardzo tak, podobny. Tak. Z tego samego miejsca
Kuchar wrócił.
Tak, i bramkarz obronił.
Tak,
no.
Tak, to było na remis już.
Tak, to było na 2-2 mogli wrócić.
Powiem tak, że bramki, które zdobyła Korea, będziemy mieli telewizor w niedzielę, to myślę, że do tego wrócimy, bo to była klasyczna włoska sztuczka, bramka na 2-1, czyli zagrywasz do zawodnika do środkowej strefy boiska, czasami grasz też do linii bocznej i on bez przyjęcia gra na pamięć za plecy obrońcom i to powoduje element duże zaskoczenia i tak pada bramka. Tam jak popatrzymy w skrócie, zdjęcie pewno wrzucimy w niedzielę, to będzie taka sytuacja, że jest trzech piłkarzy czeskich, i jest jeden zawodnik z Korei.
Przy tej na 2-1, tak?
Przy 2-1, tak.
Nie, no to tam się tak zawahali, w ogóle zapomnieli o tym, że...
Ale właśnie przyspieszyło to zagranie, Radziu, wiesz, piłka jest zagrana.
Nie, po pierwsze, on zagrał wstecz i potem pobiegł od razu. Tak. I nagle tamci patrzyli na co się
ale
dzieje.
Ale było czterech dokładnie było na jednego.
Tak,
było
trzech i jeszcze tam... A w środku dwóch albo drzemka, a tam już byłoby za późno, żeby zablokować.
Trzech było w środku, tak.
To ja mówię, no jakby, no jeżeli tego nie zablokujesz, no przecież to są mistrzostwa świata, tam nie ma czekania. A jeszcze Koreańczycy, nie wiem, to dla mnie to jest taka piłka techniczna. No nie wiem, chyba każdy to widział, że oni dynamika. Zagrasz piłkę,
ale wiesz,
idziesz
bramka na 1-1.
Na 1-1 przecież tam
jak
było...
zaciął sobie, tak? Tą piłkę
to zacięcie to jest jedna, a drugie jak ze środka pola.
Jak Messi skończył.
Między dwóch, tam bramkarz wyszedł do obrońca, a on nagle hops. Ja mówię, okej, dobra, Korea. I nagle 1-1. Ja myślę, mi się wydaje, że tu Czesi w ogóle nie mieli szans na, jakby w całości meczu.
Znaczy tak, mieli, to, właśnie o to chodzi, że wiesz, zdobyli gola na 2-1, Sołczek zdobył gola na takim małym spalonym, nie? Wyszli na 2-1 i wcale Korea na tego meczu była lepsza. Piłkarsko, wszyscy się zgadzamy.
Też.
Szybciej gra, ładniej gra, więcej gra piłką, gra technicznie.
Nawet przy tym golu na 1-0, to oni w środku pola, tam było zaczekanie, zagranie do środka, tamten już ruszył, ja widać, że to oni się jakby kumają. No każdy wie, gdzie drugi ma powiedzieć i tak się dwie bramki. No to, a myślę, że tych sytuacji było, to chyba jak każdy oglądał, widział, no to, że było więcej. Myślę, że chyba o to w piłce chodzi, nie? Nie takiej, że Czechów się ogląda, że taki właśnie siermiężny. Nie wydaje wam się, że taki siermiężny?
No wiesz, Czesi zdobyli z 22 bramek w eliminacjach, 11 zdobyli ze stałych fragmentów gry. Auty, rożne, rzuty wolne i wszystkie groźne sytuacje, które stworzyli w tym meczu, stworzyli dokładnie w taki sposób.
Tak.
Żadnej jedna z gry była.
Jerzy Engel przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii powiedział na konferencji prasowej, że stałe fragmenty są szalenie ważne.
Ale stałe fragmenty.
Ale wiesz, jak masz przewagę fizyczną, no masz przewagę fizyczną nad swoim przeciwnikiem, tak. Masz Krejciego, który ma ponad 1,90 m, tak. Masz Szika, Sołczka, którzy dobrze grają głową, to wykorzystujesz te elementy.
Wysokich od kolera począwszy i...
Czesi nie mają piłkarzy typu Tomasz Rosicki, prawda? Nie mają...
Tak, dlatego nie mogli pójść na wymianę ciosów z Koreańczykami, bo po prostu nie mają tego argumentu.
Że... Ale to nie uważasz, że jeżeli na przykład się widzi, że są szybki, znaczy tak to wyglądało. Oni czekali na to, aż dostaną tą piłkę w niskiej strefie, po to, żeby wyjść z kontratakami. Przecież nawet ten rzut wolny, który był tam trochę później, 70 czy tam 80 minuta, no to tam już na siłę szukały Lifalu, żeby poszli jakby w pole karne, żeby gdzieś ktoś wygrał głowę, coś się wydarzyło. Ale wczoraj no ta strona Lee, tak? Czyli lewa strona, tam było... Każdy Lee był dobry.
Ale co, problem z tym, że widocznie Czesi nie oglądali kabaretu Marcina...
Mają na skrótach, może Dańca.
I o mikroprocesorkach nic nie słyszeli, nie? Wiadomo było, że tam będzie gonitwa. Przy takim wzroście Czechów, no to wiemy doskonale, no akurat Koreańczycy w tej dyscyplinie sportu, no to są raczej wybiegani. Oni im tam nie przeszkadza, ile będą grali. Oni jakby grali trzy mecze z dogrywkami,
to będą biegali.
Ale kwestia jest czegoś innego. To jak możesz ich zaskoczyć właśnie z autu i tak dalej.
Cały fragment.
Nie, słuchajcie, ale ta bramka na 1-1 to jest majstersztyk.
Gdyby to
zrobiła gwiazda, nie, ja ogólnie Chwong,
już
tak?
Mówisz o końcu.
Nie,
poczekaj. Chwang in Beum.
Tak, no właśnie, dobra, niech będzie Chwang. Tak, niech będzie Chwang.
Tak. Chwang in Bombs, defensywny pomocnik.
Ale gdyby, no, środkowy pomocnik.
No dobrze, ale gdyby to zrobiła największa gwiazda na tych mistrzostwach. Dajmy na to Dembele, Mbappe z Francji, Messi z Argentyny, Julian Alvarez, Yamal. Yamal na przykład. Czy jeszcze...
Oszalał
by oszalał i to by leciało, tak? Przecież to jest totalna zabawka, to jest tak. Przyjęcie piłki, zagranie... I jeszcze później... I ta piłeczka jeszcze tak wydawało się, że ona wkurza tego...
Znaczy tak bezczelnie płakała.
Ona płakała, a ten goni ją. On tam goni. Jeszcze wiesz, leci do tej bramki, to go goni, Niestety.
Dlatego mundial jest.
Mundialu
możesz się dowiedzieć, taki kibic, który po prostu nie śledzi europejskich lig na co dzień, nie śledzi tej piłki klubowej, możesz się dowiedzieć, że jest taki gość, który potrafi tak zrobić i to jest fenomenalne.
No tak, ale wiesz co, ale mnie się wydaje, że przyznaję się, bo obiecałem to wczoraj, że tego meczu nie obejrzę, obejrzałem obszerne skróty, ale mi się wydaje, że w dużo takich sytuacjach poza obronionymi strzałami bardzo ważnymi, czeski bramkarz troszeczkę mi latał po tym polu karnym.
I Wojtek, wiesz co, przy tej, bo to chciałem powiedzieć, że...
On troszeczkę tak bez mapy, nie? On tak
bramkarskie i taktyki bronienia w takiej sytuacji, dopóki obrońca ma szansę interweniować, bramkarz nie powinien wychodzić. I ta bramka, oprócz tego, że on bardzo ładnie zaciął do środka, strzelił, ale ten bramkarz już leżał na ziemi, tak? On powinien stać na linii, czekać, bo tam blokował światło bramki, nie miał gdzie strzelić pierwsze tempo. On musiałby go przełożyć obrońcy, ale jeszcze byłby bramkarz.
Tam wrócił obrońca.
Tak. Jak go przełożył, to się o pustą bramkę praktycznie i uderzył. Ten bramkarz jeszcze próbował rękoma gdzieś tam, ale nie miał szans. I tutaj bramkarz mógł się i powinien troszeczkę lepiej zachować. Stój. De Gea miał ten problem, jak przyszedł do Manchester United, bo on był taki rozbiegany i cały czas biegał, wybiegał. Miał takie interwencje w pół dystansie łapane. Był taki program, prowadził Gary Neville kiedyś. W internecie jest, można popatrzeć i było cały czas wait. I uczyli go za rok, za dwa, jaki postęp był. Że
jak takie... zaczął zostawać, to się posypały złote rękawice i
no tak, kapitalne interwencje. Tak, był taki. I właśnie często są bramkarze, patrzysz na nich i on tak, no wszędzie jest, a czasami go tam nie powinno być. I on robi dużo zamieszania i takiego szkodzi drużynie w tym momencie, chcąc pomóc.
Przy tej wyszedł, ale tam była wcześniej sytuacja, gdzie miał Son taką sam na sam wyszedł, znaczy miał jakby tak z piątego metra gdzieś trochę jakby z boku i on został i tam wybronił taką, że jakby tego myślę, że nie będzie się za dużo pamiętało, bo wybronił i miał to wybronić, ale tutaj w tej sytuacji to też nie wyglądało, jakby to był taki poziom światowy, że tu zaciął i nagle wyszło taki dwóch. To nie są codzienne bramki, nie? Jeżeli zatniesz,
ale
to
wiesz,
też
Radek,
na
że
tym 11 meczu.
Bramkarzy rozlicza się zawsze z tego nie co obronili, tylko co wpuścili, wiesz? To co obronił, to obronił.
No, tak, no,
ale
dokładnie,
zawsze się analizuje to, co wpuścił. Słuchaj, co mógł zrobić lepiej, jak się zachować, bo często oglądając różne mecze, mówimy, no bramkarz fantastycznie zareagował i tak dalej, ale z drugiej strony, gdyby to wpuścił, wyobraź sobie sytuację, w której bramkarz puszcza tą piłkę, to co był ewidentny błąd jego.
Czyli, to obronić,
tak, ale radzi, no bo piłka leci w środek, wiesz, są bramkarze, lecą nogi do góry nad poprzeczką, przebija na rzut rożny. No, nie ma prawa tego wpuścić. Dużo takich sytuacji jest, jak się słucha, dlatego słucham bez komentarzy, oglądam mecze, jeśli już oglądam, bo nie mogę słuchać tego, bo
chyba, że Stanek, albo ja komentujemy to w ten sposób.
Fantastycznie obronił coś, no tam stał, musi, no nie może wpuścić, jak piłka leci w środek w niego. No to co ma zrobić, uchylić się? No stoisz, okej, okay, bronisz ustawienie. Mówię, Jan Tomaszewski zawsze mówi, że jak się rzucasz, to znaczy, że byłeś źle ustawiony. Chociaż Jankowi...
Nie, Janek Tomaszewski powiedział, jak jeszcze bramkarz odbił, to znaczy, że mógł złapać.
Wielma rękoma. Jak piąskował.
Słuchajcie, to mógł złapać. Czesiu, to nie jest tylko, wiesz, trener i znany trener i sławny i selekcjoner, ale on też wie doskonale, że takie strzały na przykład w Madrycie na Vicente Calderon...
Ale tego Baracha tylko może strzelić.
Można ich nie zobaczyć.
Połączymy się za chwilę z Radosławem Osuchem.
Gdzie jest takie... piłka, Czesiu? W bramce, Czesiu. I tak właśnie.
Mamy fake to już za sobą.
Fake newsy tak powstają.
Ale, no, tak. Ale ładnie wyprowadziłeś mnie na tę anegdotę.
Zawsze
sobie z tego żartujemy.
Czesiu najlepiej opowiada tą anegdotę.
Idealnie pasuje ta sytuacja z bramkarzami. Mówimy o czeskim bramkarzu, mówimy o bramkarzu z RPA. Jak frunie do tej piłki, takie na lewą rękę, wczorajsza akcja, pamiętacie? Taki Meksyk, nie wiem, kto strzelał z Meksyku.
Z Meksyku.
A nie wiem, na lewą Jimenez.
Rękę. Jimenez na lewą rękę. I on frunie i tak widać, że kiedyś w Bałtyku był taki bramkarz Grzegorz Stęta, miał taką fantastyczną fazę lotu. Popatrzcie, sytuacja Polska-Ukraina, bramka, którą wpuścił Marcin Bułka. Tam nie było fazy lotu, tak? Tam był zasięg, ale nie było fazy lotu, tak? A wczoraj popatrzmy na interwencję. Ja nie mówię, że mógł coś zrobić więcej. Mniejszy bramkarz miałby szybciej podjąć taką interwencję, bo łatwiej się zebrać. Wysoki bramkarz ma troszeczkę broni zasięgiem takie sytuacje nieprawdopodobne, gdzie mały musi frunąć jak Iker Casillas. On złapie ustawieniem, ale w tej sytuacji bramkarz RPA, widzimy tą fazę lotu, jak te nogi się odrywają tyle od ziemi i on frunie do tej piłki. U Marcina Bułki tego frunięcia nie było. On cały czas miał nogi przy ziemi, jak gdyby, tak? Okej, ma zasięg większy, tamten może troszeczkę jest niższy bramkarz, ale mówię, jak tak patrzę na tego bramkarza, nawet z synem się rozmawiałem, mówię, takiego bramkarza chciałbym mieć w swojej drużynie, jak ten bramkarz z RPA. Patrzę, że on w tym ma melodię broni, bo broni naprawdę fantastycznie.
Ale muszę ci powiedzieć... Do tej nowej ekipy, co trener dostał ofertę.
Tak, ale to do Algierii. Ale oni oglądają wszystkie
programy. Oni także oglądają
palmy Algierię, chwalmy.
Mimo wszystko wczoraj...
Very good Algierię.
Ta inna historia skradła moje serce, mianowicie, że na turnieju w Polsce Antony Gordon dostał statuetkę najlepszego piłkarza, tak. A twój syn najlepszego bramkarza.
Tak, było w Gniewinie, taki turniej był, drużyn młodzieżowych, on przyjechał jako piłkarz Evertonu, nie wiem, po 13-14 lat może mieli. i mój syn dostał nagrodę, statuetkę najlepszego bramkarza, a Antony Gordon najlepszego piłkarza. I jeszcze później drogi się rozjechały.
Się rozbiegnie ten...
Chyba się już nie spotkają w piłce, co?
Jeden pojechał w prawo, drugi w lewo.
Ale Gordon wspominał, że chciał zabrać.
Tak, właśnie.
Taka historia. I ja pamiętam te Gniewino też.
Ja muszę mu przypomnieć właśnie, że Antony, tutaj taka pamiątka, zdjęcie nawet wspólne mają. Kiedyś pokażę, żeby nie być głosowny.
Super. Wiecie co?
Tak, żeby to nie był fake.
No właśnie.
Nie, ostatnio widziałem ten wywiad Grzegorza Krychowiaka z Jerzym Dudkiem i Grzegorz Krychowiak tak nagle wyciągnął zdjęcie i powiedział, że Jerzy Dudek wysłał mu zdjęcie z Liverpoolu, że mama jakby wysłała mu skan z autografem i autentycznie, słuchajcie, wcięło Jurka Dudka ze wzruszenia jakby. No nie mógł uwierzyć w to, że wysyłał zdjęcie Grzegorzowi Krychowiakowi.
To ci powiem więcej. 2004 chyba rok, mecz Polska-Dania w Poznaniu i małe dzieci wyprowadzają piłkarzy reprezentacji Polski na mecz. Z Duńczykami jeszcze Gravenberg, taki łysy grał. Mm-hmm. On grał w Realu nawet.
Gravenberg teraz jest komentatorem. Często zasiada obok nas na stanowisku komentatora.
On zrobił jakiś taki biznes, że poleciał do Dubaju czy tam gdzieś za granicę i zrobił na Bitcoinach chyba, że zrobił takie pieniądze, że już nie
musiał nigdy grać. Wtedy
on wyglądał jak taki raczej fighter z MMA zawsze.
Ale chodzi, kontynuując wątek Krychowiaka, zdjęcia i Dudka, i mój syn wyprowadza Jurka Dudka, mam też zdjęcie właśnie, taki mały kaczorek i wprowadzał Jurka Dudka wtedy. No, także,
tak wiecie, co mi się podobało? Podoba mi się ogólnie podczas mundialu, kiedy pokazuje się taka reprezentacja jak Korei, dlatego że to pokazuje, jak się superkontynentalnie przenika ten futbol, że jeżeli piłkarze są w europejskich klubach, zaczynają połykać tę taktykę, zaczynają inaczej rozumieć. Jak myśmy jechali na mundial do Korei i Japonii, to w zasadzie, no wiadomo, że też wtedy zasięg informacyjny był mniejszy. Trudno było zdobyć takie informacje jak dzisiaj, ale cały czas się tylko słyszało, że Koreańczycy są wybiegani, że oni cały człowiek odnosił wrażenie, że oni w ogóle nie umieją grać w piłkę, tylko są wybiegani. Potem na miejscu mam wrażenie, że reprezentację Polski zaskoczyło to, że oni też potrafią grać w piłkę, oprócz tego, że są wybiegani. Minęło prawie ćwierć wieku i dzisiaj ta reprezentacja Korei, no gra jak bardzo dobra europejska reprezentacja w piłkę i to jest naprawdę niesamowite, że możesz zobaczyć taki zespół na mundialu, jakąś sobie opinię wyrobić na jego temat, bo mnie Koreańczycy wczoraj oczarowali.
Ale to jest to, co wcześniej powiedziałem, że się tak podniecałem Koreą, ale masz zagranie i idziesz od razu na wolne pole, no to nie ma szans, żebyś nie zgubił kogoś rywala. I jeżeli tutaj nie dostał piłki, to już następny wychodzi. To jest ten wachlarz możliwości. Bielsa. Wachlarz możliwości, że nie masz jednej, tylko drugie zagranie, a tu, jeżeli trzeba wycofać, no taki jakby dobry timing na wszystkie rzeczy, które należało zrobić. I przy tym zacięciu, to przecież tam był ruch szóstki właśnie w strefę tą ataku, gdzie tam była dziewiątka, napastnik, gdzie powinien być, a on dostał jeszcze taką piłkę, no nie wiem, wydaje mi się, że to musisz trójkątem na playaku zagrać taką biłkę, bo też ona nie jest codzienna.
Radek, kiedyś pracując w Pogoni, to był 2015-16 rok, bo tam byłem do 16 roku, przyjechała drużyna z Japonii, nie pamiętam z jakiego miasta, juniorzy. I grali sparring z drużyną Pogoni, z najstarszą. I patrzyłem, grali w ustawieniu 4-4-2. Chłopcy 17 lat mieli, 17-18. Jak przyjemnie się na nich patrzyło, jeśli chodzi o dyscyplinę, o przesuwanie, o asekurację. Wszystkie te elementy, o których się mówi, pisze w książkach, tam wszystko funkcjonowało. Wiecie, do czego zmierzam, bo Japonia czy Korea to taki naród... Maciek Skorża tam pracował, rozwijał.
Też pokory, pracowitości.
Ale jemu coś powiesz, to on to zrobi, tak?
Nie będzie tego kontestował.
Przeciwieństwo RPA, bo ja myślę, że możesz mówić, czy Hugo Broś im powie, że dobrze grali i tak dalej, może mu wierzę, może nie, ale oni będą tak grali, tak jak grali wczoraj w następnych meczach, bo po prostu oni są niezdyscyplinowani. To jest przeciwieństwo Korei, Japonii i tych krajów właśnie azjatyckich, bo ci naprawdę Japończycy czy Koreańczycy, ja pamiętam ten 2002 rok przed wyjazdem na mundial, gdzie tam mówiło się, że nawet jedziemy po Mistrzostwo Świata i tak dalej. Oczywiście każdy jedzie po Mistrzostwo Świata, ale dzisiaj z Radkiem się spotkałem, Gilewiczem, przykładowo tu w galerii i przegadaliśmy chyba z godzinę i tak przejechaliśmy przekrojowo wszystkie mundiale, które pamiętamy i właśnie o tą Koreę zahaczyliśmy i mówię, co było przed Koreą? Pamiętam, mi już to wypadło z głowy. Pamiętam, że tam tylko o zupkach się mówiło, tak? Zupki, McDonald's i tak dalej, i tak dalej. I o tym, że będziemy grali długie piłki na Radka Kałużnego i będziemy przegrywać. Mi tak zostało z tych mistrzostw. Jak gdyby,
a wiesz, co się potem okazało, że ci Koreańczycy skaczą wyżej niż on? To był problem.
I wiesz co, jak oglądam skrót na YouTubie, skrót Polska-Korea, to jest rzeczywiście tak, że my zaczynamy od środka, wycofana piłka i wszyscy biegną w pole karne i rzeczywiście z tego jest od razu zagrożenie. Pierwsza akcja, zobacz sobie na YouTubie skrót, ja ten skrót niedawno oglądałem i rzeczywiście tak jest, ta piłka w myśl Tomka Tułacza spada w polu karnym, robi kozioł i tam się zaczyna kocioł. My mieliśmy sytuację z tą Koreą, to nie było tak, że my nie mieliśmy sytuacji, oni byli skuteczniejsi, ale to, co Radek mówi, ty Radek jako środkowy pomocnik, jak masz opcję podania do przodu i wszyscy są w ruchu, to wybierzesz optymalne rozwiązanie. Tak, ale jako napastnik zrobi ruch,
ruch, otworzy komuś miejsce, albo ci zagra bezpośrednio, albo ktoś inny pójdzie. Ale jak jest tylko Kowal sam i zrobi ruch i go kryją, to już nie masz do kogo.
Najlepsze jest to, że jeszcze jakby, bo bardzo analizuję pomocników. I tam w Korei było tak, że ktoś przyjął nawet wstecz, ale od razu już tutaj patrzył do góry, żeby zagrywać. To oni tak dużo zagrywali piłek pomiędzy liniami, bo nawet jak byli z lewej strony, to już tamten następny odrywał się od rywala, bo często mieli tak jakby przed Czechami 5-10 metrów, że było dużo przestrzeni, że oni sporo, jak widzieliście, sporo strzałów oddali z daleka. To tylko dlatego, że odrywali się, idealnie odrywali.
Znaczy wiesz co, dzisiaj też w piłce nożnej jest bardzo ważna zwrotność. No, tak. Nawet jak masz jak masz grasz na takich rywali, jak masz Czechów wysokich, dobrze zbudowanych.
Czy na RPA nawet.
Czy na, tak, to wiesz, no jest ta zwrotność w środkowej strefie boiska, ci pozwala na to właśnie, żeby wyjść,
ograć. Jestem ciekaw, Korea, Japonia. Powiedzmy, się ruszałem wszędzie.
Nawet spójrz na siebie, no ty też nie jesteś tak bogato zbudowany, jak ja z Czesiem.
Ty masz innego dieta, ty
ja gram na dziewiątkę i idę bez glota.
Ale też jesteś upierdliwy dla pomocników, obrońców, bo cały czas ganiasz i uciekasz im, bo jesteś zwrotny, mały, techniczny. No to wiesz, w piłce nożnej, jeżeli to ci nie pozwala, tak jak było to w pierwszych 45 minutach, nie wiadomo co natworzyć, to w drugich już powoli, jak będziesz opadał z sił, jak zrobisz kilka zmian, jak musisz, no to
ale
już
jak jest, zabezpieczyć to, się jako Czesi?
No jak?
Cofiesz się, nie wiem, jak to zrobić?
Nie robisz,
takich, którzy grali, bo oni nawet jak Koreańczycy mieli piłkę i grali i czekali, no to oni tak dużo ruchów zrobili, że tam Czesi, no była ta, przy tej pierwszej bramce było tak, że dwóch pomocników, oni tak blisko siebie nagle byli, że zapomnieli, że trzeba kryć tam kogoś od kraju.
Znaczy najlepiej się zabezpieczyć, zabrać Koreańczykom piłkę.
No ale właśnie tam nie było blisko nawet. Słuchajcie, tam nie było momentu, że oni chcieli.
Radek, możesz nie pamiętać, ale my tutaj pozostali, to myślę, że pamiętamy, poszukiwacie film Zaginionej Arki. Taka scena była, taki czarnoskóry, tak się teraz mówi, z takim mieczem. I tak macha przed tym.
Że jeden miał miecz,
a drugi tak macha tym mieczem, przed nosem, tak jak Koreańczyk ze stąpiłką. On tak patrzy na niego, patrzy, wciągnął pistolet.
Po wszystkim.
To co Kowal mówi, zabrać im piłkę. I nie
się, ale z drugiej strony ja tak bo chwalę, bo podoba mi się taka gra i jakby lubię taką techniczną i poruszanie się. To i tak Czesi mieli tą sytuację na samym końcu, tak, że tam wybronił bramkarz, ale czujny był bramkarz. No to też jest, właśnie to też jest jakby duże brawa dla bramkarza, że w tej jednej sytuacji, bo Czesi nie mieli ich wielu, no poza tym jeszcze golem
dwie z tego elementu,
że był że stanął i na wysokości i w tym momencie nie przepuścił, bo tak to wszystko zrobili, dobrze grali, a nagle remis. Nie jest takiego meczu, to też mało jest w takim momencie.
No Meksykanie i Koreańczycy mają zwycięstwo na koncie, nie ma nic lepszego w występach w turnieju niż wygrać po prostu pierwszy mecz, bo on ustawia ciebie trochę inaczej psychicznie, no nie jesteś na musiku, nie musisz już się martwić o następne spotkanie, nie grasz go z nożem na gardle.
Bardzo dużo zespołów przegrywając pierwszy mecz nie awansuje dalej, chociaż dzisiaj...
Ale tutaj są trzy zespoły mogą być grupy, bo, także ten turniej...
Dwuzespołowych przy awansie, dwuzespołowych, to był naprawdę, to byłeś... No mówię, udało się kiedyś Hiszpanii, która przegrała pierwszy mecz, udało się Argentynie, teraz w Arabii Saudyjskiej i ktoś tam jeszcze...
Tak, no i do mistrzostwa zdobyło.
Tak, do mistrzostwa, ale to są sporadyczne przypadki, ale ci, co przegrywają pierwszy mecz, mają duże problemy, dlatego wracając jeszcze do naszego tutaj wyjazdu do Kataru, ja doskonale o tym wiedziałem, rozmawiałem o tym z trenerem Piechniczkiem, rozmawiałem z trenerem Gmochem, z Jerzym Mengelem, z Pawłem Janasem i wszyscy podkreślali istotę, wagę pierwszego meczu, że pierwszy mecz idealnie jest wygrać, ale też jest dobrze nie przegrać tego meczu, że musisz ważyć, jak gdyby, że nie możesz się odkryć, tak jak zawsze się mówiło białostocki Wis, jak się w kierki grało, kiedyś Kowal się jeździło, nie było tych iPadów, telefonu, tylko się w kierki grał. I jak ktoś wychodzi od razu z asa, co ty mówisz? Na rowie się uczyłeś grać w białostocki Wis?
Tak, od razu podpuchę zrobić, nie?
Tak,
pod asa.
Poczekaj, tak samo tutaj ten pierwszy mecz niczego jeszcze nie przesądza, jeśli nawet zremisujesz, to jeszcze w dalszym ciągu w ostatnim meczu grasz o awans. Bo tak się to wszystko układa. Bo my przy remisie jeszcze, jakbyśmy potrzebowali, to musielibyśmy, jakbyś zremisował drugi mecz z Arabią Saudyjską, to musisz z Argentyną wygrać i wychodzić z grupy. Czyli cały czas jesteś w grze. Ale jak przegrywasz pierwszy mecz, i dlatego te zespoły słabsze, typu RPA, jak przegrały pierwszy mecz, tylko ja nie wiem, jak to się wszystko będzie układało, to Przemek powiedziałeś. Jednak tylko cztery zespoły odpadną z tych trzecich miejsc.
To jest pod tym względem, to jest bardzo trudny turniej dla uczestników, także logistycznie, zwłaszcza w Stanach, bo tam są ogromne odległości i tak dalej, ale ale nie wiesz, na kogo trafisz, nie wiesz, która ścieżka tak naprawdę będzie twoja. Musisz do samego końca, do ostatniego tak naprawdę meczu czekać na swojego rywala w jednej szesnastej. Ale Czesi, skoro o nich mówimy, to oni akurat wygrali pierwszy mecz na turnieju, w którym ostatni raz grali w 2006 roku i nie wyszli z tej grupy.
Tak, ja pamiętam.
I to wygrali 3-0. Także
nie wiem, czy to było. Teraz byśmy chcieli wygrać. To nie, to w Kent, czy nie było to, oni wygrali.
Z Amerykanami 3-0 wygrali.
Tak.
No. Ale wiecie, no, właśnie dlatego też ten powód tych trzech drużyn. Z jednej strony, no słuchajcie, w drugiej kolejce masz mecz Meksyk-Korea Południowa. Przecież oni zdają sobie sprawę. Zremisujemy, gramy dalej.
No tak by było.
Cztery... No 4 punkty musi ci dać.
To nie... Tak, ale to niż, wiesz, ale tutaj zacznie się kalkulacja, czy lepiej wyjść z pierwszego i Meksyk jednak będzie
oczywiście
chciał...
Oczywiście później jeszcze jest ta drabinka, patrzenie...
A jednak, wiesz, to jest gospodarz tam. No, nie, będą chcieli pocisnąć po zwycięstwo.
No dobrze, ale coś mi się wydaje, że ten gospodarz jest i tak mocniejszy, znaczy widzieliśmy, był mocniejszy, może być mocniejszy też od Czechów u siebie, ale niekoniecznie od Korei, nie? No to wiesz, to lepiej mieć już te punkty 4, niż tych punktów.
Ale Wojtek,
sześć,
co, ja myślę, że gra jeszcze o coś innego, wiesz?
O
6 punktów i wiesz co, i o ten ostatni mecz, trzeci w grupie, żeby dać odpocząć tym, którzy...
Oczywiście, no
grali, te duże zespoły tak robiły, bo Francja miała 6 punktów w Katarze w pierwszych meczach i w tym trzecim meczu wystawiła zupełnie inny skład, niż później z nami zagrał, tak? Stać ich było na...
Argentyna chciała tak zrobić, ale nie mogła.
My tak chcieliśmy zrobić i na Argentynę wystawić rezerwy, ale nie wygraliśmy pierwszego meczu.
No tak, tylko Czesiu, tutaj wiesz, odpoczynek to tak jak
ja wczoraj
mówiłem, to jest następny mecz, znaczy Meksyk z Koreą gra 19 czerwca, no dzisiaj, który jest...
6 dni mają wolnego.
Tydzień.
Tak, i to trener Korei też o tym mówił, że...
Tak, że to jest tyle czasu wolnego, że to jest taka impreza,
że... on może nawet zmienić taktykę, bo ten zespół jest bardzo płynny, taki...
A później masz jeszcze 6 dni do następnego, ostatniego meczu, czyli nawet nie musisz wystawiać tej rezerwowej drużyny, tylko po prostu... Znaczy, w całości, bo wiesz... Wcześniejsze mundiale były takie...
Nie chodzi o zmęczenie zawodników, którzy grają, bo każdy chce grać, jedziesz na mundial, chcesz grać, tylko chodzi o ego tych zawodników, którzy nie grają, bo oni wiedzą, jak w tym trzecim meczu trochę nie zagrają, to wiedzą, że w kolejnym też nie zagrają i mogą w każdym innym kolejnym też nie zagrają. I wiesz, ta drużyna się zaczyna rozjeżdżać wtedy. Zaczynają się, a ja już nie zagram, ten gra, ja nie gram i tak dalej. O to chodzi. Myślę, że trenerzy w dużej mierze kierują się nie tylko tym odpoczynkiem, bo jak były te mecze co 3 dni, to rzeczywiście ten odpoczynek mógł gdzieś tam decydować. Ale tutaj, jak mówisz, 6 dni, to nie odpoczynek decyduje, tylko bardziej głowa, bardziej budowanie tej pozytywnej atmosfery. Wszyscy są ważni, wszyscy są potrzebni. To w tą stronę będzie, biorąc pod uwagę, że 40 dni do finału prawie i jeszcze kilkanaście jest 2 tygodnie przygotowań.
10 dni w studiu jeszcze z rzędu.
Nie, tam
8 lipca jest przerwa.
Tam 8 lipca jest przerwa. Pierwsza do pierwsza.
Ale co myślisz, że między meczami nie zrobimy programu, Wojtek? No.
Nie.
Tak grzywa.
Słuchajcie, mamy też zawodnika, boskiego zawodnika meczu JBB. Tutaj wybór padł na Kwanga in Boma. O, nie są gotowi. Są. To są liczby 84 minuty. 90%.
Czy ten z Feyenoordu?
To jest ten z Feyenoordu, tak. To
zagra. Tak, widziałem, że Kuba model.
Ale wiecie, gratulacje media. Tam w drużynie gra koreański Kang In Lee, tylko dlatego, że Paryż ma lepszych zawodników, to my go nie oglądamy w Lidze Mistrzów, ale Kang In Lee to jest fantastyczny piłkarz, a szkoda, że w ogóle siedzi przyspawany do ławki rezerwowych w tych ważnych meczach Paryża. No i on wczoraj pokazał, tak naprawdę, bo to...
Ale to też świadczy...
On był razem z Hwangiem, tym napędzającym praktycznie wszystkie najważniejsze akcje.
A kto gorszy, waszym zdaniem, RPA czy Czesi?
Nie, no RPA, nie.
Ale są też dobrze wyglądał, jeżeli chodzi o to, ja gdzieś tam cały czas kooperował właśnie z Hwangiem, gdzieś był taki rajd, zrobił też w pierwszej połowie, no jakby też się podoba. Mi się wydaje, że ogólnie tam było 3-4 takich zawodników, no ale...
Dla ciebie się podobał? Jak mówię,
mnie się podobało.
Dla ciebie się podobało.
Dla ciebie, tak. Ale też, no asysta, bramka, no to też na razie jest pierwszy, tak? Pierwszy, bo nikt inny nie ma w kanadyjskiej 1-1.
Co powiecie teraz na krótką przerwę, to znaczy, to nie będzie przerwa w programie, oczywiście widzów proszę o pozostanie z nami, ponieważ Joanna Pinkwart, nasza wysłanniczka do Stanów Zjednoczonych, co za zaskoczenie, porozmawiała... A, jeszcze dostaję na ucho informację, że nie. Że...
Ale to jeszcze do Sona.
Ja już chciałem,
spojrzałem na statystyki.
Chciałem wypuścić Joannę, i wiecie, ale co? Nie mogę.
W sezonie poprzednim, 13 meczach, 12 bramek.
A w tym nie ma gola.
A w tym nie ma gola, 13
meczów. Tylko asysty, ma najwięcej asyst.
Tak, kurczę, no. 8 asyst, tak.
Ale on swoje bramki zdobędzie.
To jest tak samo, jak, poczekajcie, no w Meksyku Jimenez.
No tak.
No w Milanie też chyba w tym sezonie.
Ale to, no tak, ale a ten Jimenez przez G. No, okay.
No, no. Tamten był Fulham.
Nie, chodzi mi o Santiago. Ten z Feyenoordu, co przeszedł?
On był w Feyenoordzie, tak.
Tak, no. Z Feyenoordu do Milanu, co poszedł. Mhm. To też taki, wiesz, zapomniał, jak się strzela bramki, nie? Gole czy coś. No, ale to...
Dobra, jak napastnik asysty daje, no to też nie jest takie, powiedzmy, równowarte, jeżeli drużyna wygrywa albo, że on ma 8 asyst, powiedzmy, plus minus.
Słuchaj, są...
Tak... Wiadomo, że lepiej wewnętrznie się czuje, jeżeli bramki strzela, ale...
Słuchaj, są napastnicy, którzy wolą asystować niż strzelać. No to wielu takich...
No ale są też, nie jest
taki
napastnikiem, nie?
Nie jest taki cofnięty, ale tam gra na szpicy taki, że od razu atakował wczoraj tych...
Poza tym on...
Ale w Tottenhamie on tak z boku.
On ma dobry strzał z dystansu. Nie, no, cały czas zagina statystyki bramek oczekiwanych, nie? On strzela zawsze więcej niż mu tam
A gdzie to było wychodzi. Statystyki, że tam było 0,07? To RPA?
RPA.
RPA, nie no, to jak jest 0-0 się, to co, oni w ogóle gdzieś na 30 metrze swoim, tak?
A co, James Abouentan nie oglądasz?
Nie, zapomniałem.
Ale nie, oddali dwa celne strzały.
0-0? Znaczy, jeden oddali.
0-0?
Bramka, że tak
chwyciągnął. W końcówce meczu taki był jeden.
Ale dlatego statystyki czasami nie odzwierciedlają tego aż tak bardzo, powiedzmy tej XG, no gdzie oddali strzał, ale może on po prostu nie był spodziewany akurat w tym meczu, nie? W tej sytuacji.
No nie, no ten strzał, to powiedzmy sobie jasno, to tam chyba był taki koczkodan lekko, co...
On był przyblokowany przez obrońcę, taki on był...
No ale nie, jeden celny taki.
Ale nie, jeden taki był bardzo mocny, myślę, że zadrżała piłka w rękach jeszcze, że tak nieczysto ulapał bramkarz i zawsze było przebitka na
oczoły. Aha, była taka sytuacja, tak.
Na
oczoły,
jak pozwoli tego bramkarza, zawsze na oczoły, on tam siedział na ławce i złapali jego reakcję. Był taki jeden strzał, co w drugiej połowie było, zdaje się, już przy 2-0.
Dla Kanady, jeszcze zanim przejdziemy do meczu Kanada-Bośnia i Hercegowina, poprosiłbym tabelę grupy A, żebyśmy sobie zerknęli już tak po wczorajszych meczach, jak to wygląda oficjalnie. Meksyk na miejscu pierwszym, Koreańczycy na miejscu drugim, Czesi są trzeci, a RPA zamyka tabelę grupy A. Ja was chciałem zapytać o mecz Kanada-Bośnia i Hercegowina, bo wczoraj rozmawialiśmy trochę o Kanadyjczykach. Przemka nie było z nami w studiu, był Twaro, więc od ciebie, Przemo, zacznę. Kanada to taka reprezentacja, która do tego, że potrafi ładnie grać, musi dorzucić, że potrafi też mecze wygrywać, szczególnie, żeby cię
gospodarzy.
Tak, akurat trafiliśmy na dobrego eksperta, wiesz, fan hokeja.
Tak, nawet
na finale USA Kanada nawet, tak?
Tak, tak.
Na tym ostatnim?
Mhm. Na finale Igrzysk Olimpijskich, tak. Nawet
kaszle troszkę.
Nawet
bilety drogie.
Hokeiści kanadyjscy nawet na profilach tam społecznościowych mocno wspierają Kanadyjczyków. Widziałem zdjęcia już dzisiaj, co się dzieje w Toronto, więc fajna atmosfera. Myślę, że będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawie. Ten stadion nie jest tak
30 tysięcy.
Tak fajny, no właśnie, jak Azteka, prawda? Ale atmosfera wcale nie musi być gorsza, bo mimo mniejszej liczby ludzi. Na pewno oczekiwania są w Kanadzie ogromne. Oni nie wygrali, zagrali dwa turnieje, nie wygrali meczu. W Katarze zdobyli swoje pierwsze bramki.
Ale dobrze grali w Katarze.
Tak, wszyscy ich chwalili. Tak, wszyscy ich chwalili. Mieli bardzo trudną grupę, bo tam była Belgia, Chorwacja i chyba Maroko. No więc mega trudna grupa. Wszystkie mecze przegrali, Marokańczykom strzelili gola i Chorwatom strzelili gola. Tutaj sytuacja jest o tyle powiedziałbym lepsza, że tak, no rywale są bardziej łaskawi, tutaj można punktów poszukać. Nie wiem, czy będą jakimś takim zdecydowanym faworytem z Bośnią, bo ta Bośnia wcale nie musi być łatwa do grania, bo ona jest niezła w defensywie, tak szczerze powiedziawszy, i podobnie jak Czesi, super gra w powietrzu, mają rosłych piłkarzy, na których często grają. I Kanada jest prowadzona przez Jessego Marsha. Jesse Marsh jest jakby... Dokładnie. Wychodzi z tego matecznika Red Bullowskiego i to jest jego sposób gry. To się może podobać, to jest ładne dla oka. Nie zawsze też jest skuteczne. Ci, którzy oglądali Kanadę częściej, twierdzą, że Marsh się troszeczkę też w ostatnim czasie zmieniał, że ta drużyna potrafiła grać inaczej, że nie musi być wcale taka hura optymistyczna, jak się zaprezentowała chociażby w Katarze. No ale kwestią główną są ci najważniejsi piłkarze, czy oni będą dostępni. Dzisiaj czytałem informację, że ich najważniejszy obrońca, czyli ten Bombito z Nicei, ma być gotowy. Czyli to jest bardzo...
Nie grał. Nie gra, bo chyba jeżeli to są składy...
Nie, to jest zostaw. To jest, jeszcze nie...
Ale jeszcze chyba nie ma. Chyba nie
to
ma.
Kola, fake newsy.
Wydaje mi się, że to już jest...
Nie, poczekaj, będę chciał za chwilę.
A dobra, czyli do mnie dojdzie
i w każdym razie
Pruszkowski.
A w każdym razie on miał złamaną nogę, od października nie grał i walka z czasem, zagrał w jednym sparingu 30 minut. Jesse Marsh twierdzi, że jest gotowy na to pierwsze spotkanie. Wiadomo, że Alfonso Davies nie zagra, więc jakby najważniejsza postać tego zespołu. No i jakieś problemy zdrowotne miał ich kluczowy środkowy pomocnik, ale generalnie ja myślę, że ta Kanada nieźle się prezentowała w ostatnim czasie, bo nie przegrywała spotkań. Jakby potrafiła też zagrać. Grała z Kolumbią niedawno sparing, grała z Ekwadorem sparing, nie przegrała tych meczów. Więc z ostatnich 8 meczów nie przegrała żadnego. Z ostatnich 18 meczów, nie licząc karnych w różnego rodzaju turniejach typu Gold Cup, przegrali tylko jeden mecz z Australią sparingowy, więc... Wyniki są, jakby to podprowadzenie do turnieju to jest zawsze dobre, żeby mieć kilka takich spotkań, na których możesz się oprzeć. No zobaczymy.
Ja to mam nadzieję, że po Katarze, no to, że nie będą tylko tak grali, bo oni taką ofensywną piłkę, taką bardzo intensywną.
Tak.
Że właśnie teraz...
Pressing drużyna z tych, które przegrywały, no byli najczęściej chwaleni, wszyscy żałowali.
Dlatego, że w pierwszym meczu aż tak wygląda, bo oni strasznie wysoko grali. Lewy i prawy, że oni obaj szli.
Futbol Andrzeja Postecoglu, tylko że jeszcze bardziej widowiskowy.
Tak.
No jak masz Alfonso Davisa, to musisz, wykorzystać. Ale akurat dzisiaj go nie będzie. Ale prawdopodobnie na drugie spotkanie już będzie gotowy. Więc no zobaczymy. Moim zdaniem jest tutaj potencjał na drugie miejsce w grupie.
A nie jest tak, że jest ile trenerzy jest przed jakby oficjalnie przed rozpoczęciem spotkania, ile jest podawany skład? Godzinę 10?
Nie, już on już jest.
75 minut.
Chyba 75.
Nie, on jest spokojnie. Ja mam ze strony FIFA, to jest ten sam.
Ale
składy są potwierdzone już.
Nie
chciałem reklamować.
Tak jak cię podpuścili na X-ie, tak chcesz teraz.
Nie, czasami później...
Czyli Bombito nie gra, no. Okej, okay. Ale jest Kone i jest David w pierwszym składzie. W zasadzie żadnych zaskoczeń. No, grają
wczoraj pojawiła się informacja, że może zagrać Edin Dzeko, bo już trenował zespołem, przeszedł cały trening, ale
nie gra.
Nie ma go w podstawowej 11.
No nie. Tutaj
ale też patrząc na Dzeko, no to jak weźmiemy pod uwagę to, ile w lidze zagrał meczów, no to 3 mecze 60 minut łącznie. Łącznie w maju zagrał.
Dzeko jest na ławce, Bombito jest na ławce, tak. Alfonso Davies też jest na ławce, no ale...
No dobrze, no te ławki to pamiętajmy, że tam... Powołali 26, chyba wszyscy mogą siedzieć na ławce, tak? Z tego, co kojarzę.
Tak.
Czyli chyba nie wysyłasz nikogo na trybuny.
Nie myślicie, że to może być podobny mecz do meczu Korea-Czechy?
A kto będzie Koreą?
Kanada.
Wiesz co, mi się wydaje, że właśnie to, co nie wiem, ktoś tutaj wcześniej powiedział o tej defensywie Bośni. Słuchajcie, to jest nie jest przypadek. Je to mecze eliminacyjne. Dobrze, z Walią wiemy doskonale, z Włochami.
Oni nie tracą więcej niż jednego gola zazwyczaj.
No właśnie, to jest
z Atlanty, czyli włoski sznyt.
To jest właśnie ta gra, która może być. Chwileczkę, no poczekajcie. My... To też jest taka grupa, gdzie można z niej wyjść, ale uwaga, bo pierwszy mecz gramy, musimy mieć na wszystko widoczność, czyli gramy z gospodarzem. Wiesz, no to tak...
Tak wygląda ostatnio mniej meczów Bośni.
No, powiedzmy sobie szczerze, to słuchaj, potrafią zremisować mecz,
czy nie? Przypomina to grupę Norwegii chyba w 94 roku, tak?
Tam wszyscy po 4 punkty mieli.
Tak,
ale
Norwegowie odpadli, bo mieli najgorszy bilans bramek, bo wszyscy mieli równe bramki, a oni mieli 1-1.
Słuchajcie, dodam jeszcze jedną rzecz, właśnie ten 30-tysięcznik, tak? On nie zrobi wrażenia na piłkarzach Bośni, no powiedzmy sobie szczerze, no taki Dzeko, jakby
widziałeś Kowal, jak oni grali z Włochami, ten mecz oglądałem, między blokami taki stadion mieli, to...
Myślę, że zrobi
wrażenie, znaczy, bo nie, no, ale taki, nagrali gdyby, kurniczką, dobrze, można powiedzieć.
Ale tam wielu piłkarzy gra na troszeczkę pewnie większych obiektach. Nie, no taki Dzeko, no dobrze, dzisiaj go nie ma, no ale przecież te Schalke to jest 2 razy większy stadion niż ten, na którym dzisiaj grają.
To grał takie mecze pod napięciem, bo my wczoraj nie rozmawialiśmy, padały tutaj te historie z przeszłości u meczu Manchesteru City, kiedy zdobywał mistrzostwo w ostatnich sekundach. I wiele ludzi pamięta, że Dzeko tam zdobył jedną z bramek ważnych też w tym meczu przeciwko Park Rangers.
Aguero i Dzeko właśnie?
Tak, i Balotelli dał jedyną asystę.
Tak, to na 90. Ale to nie chcę...
Na wagę mistrzostwa.
Że Wojtek teraz mówi, że 30 tysięcy dla bośniaków to zrobi jakoś, przecież tam większość zawodników taką presję, może nie presję,
znaczy, chodzi mi o atmosferę. Wyobraź sobie, że wczoraj na przykład na stadionie meksykańskim, no to ci jednak piłkarze...
Ile było ludzi?
RPA miało...
80 parę.
No to właśnie.
A wiesz, RPA też ma duże stadiony.
O to mi chodzi.
Pod tym względem to oni tam...
To to nie, raz, że klimat, no i wiesz, Maja, ja tak się zastanawiam, nigdy nie oglądałem Ligi Kanadyjskiej, nie wiem, jak się ogólnie w Kanadzie odbiera futbol. Ligi
Kanadyjskie tam nie wiem.
Bo to jak Czesiu powiedział, no jednak dzisiaj nie dostaną krążka i kija, no.
Nie, no właśnie.
Nie, no nie. Futbol jest trzeci albo czwarty, no pewnie pierwszy jest hokej. Co może być drugie? Futbol? Znaczy w sensie, bo tam mówią soccer, tak?
No mają, poczekaj, w NBA mają...
Lacrosse jest jeszcze taki sport, który...
No, no podejrzewam, że piłka taka w Australii jest curling. Trzecia z rzędu.
Curling.
Curling jest trzecia, tak. Trzecia w kolejności.
Ta, nawet łyżwiarstwo figurowe.
Jest szybko, no przed.
Więc
tutaj są zawodnicy, którzy...
Nie, ale wiem, bo oglądam czasami, jak oglądam igrzyska, to tam zawsze Kanadyjczycy występują.
Oni grają tak, Kowal, albo w Europie, albo w MLS-ie ewentualnie.
Byli akurat...
W Europie albo w MLS-ie.
Panowie, zeszliście na manowce. Muszę przywołać do porządku. Poproszę o typ na to spotkanie. Wynik, proszę wynik.
Znaczy, słuchajcie, mają paru zawodników takich, bo ja ich kojarzę. No, ten Buchanan z Villarreal. No, fajny sezon, bo 7 bramek nawet strzelił w La Liga, nie? Na Villarrealu. No, fajny zawodnik, taki dodatek, tak? Ale jak on ma być liderem, bo gra w lidze hiszpańskiej, mamy... Tam jeszcze był ten 2 lata w Majorce, pograł i chyba rok w Valladolid.
Nie, tam lidera ma być Ismael Kone z Sassuolo.
No dobrze, no lidera, no ale mówię, ale masz z hiszpański, tak? Był ten Larin.
Tak.
On tam gdzieś teraz, no chyba, gdzie on tam? Poszedł gdzieś tam, ale no był 2 lata w Majorce.
Larin akurat nie gra dzisiaj.
No dzisiaj nie gra, no ale ja, no wiem, czytaliśmy składem, tylko mówię, no jest tam paru zawodników, którzy się obiło nawet, byli w tej lidze hiszpańskiej, no ale tak mówię, Valladolid, Majorka, no dobrze, no ten Buchanan, 7 goli w La Liga. Dobrze, przyjmiemy, że to jest dobry wynik dla Kanadyjczyka. W tym sezonie 34 mecze rozegrał, czyli no, czyli grał. A tyle, teraz jest pytanie, jak ta drużyna będzie wyglądała. To też pamiętajmy, to oni po raz pierwszy w historii dostali rolę gospodarza. Kiedy się, wiesz, jeździli na jakieś imprezy, to mówią, dobra, a nam wszystko jedno. No tutaj też jest troszeczkę presji na tych zawodnikach. No bo jeżeli tak...
Oczekiwań,
tak. Presji, a my też chcemy wyjść, tak? Są 3 drużyny. No ta grupa jest na tyle, no taka jest to grupa, że dlaczego z niej nie wyjść? Przecież oni pewnie nie marzą tu o jakimś półfinale, bo powiedzmy sobie szczerze, no nikt o zdrowych zmysłach nie będzie typował ich do półfinału Mistrzostw Świata.
Ja
bo...
powiem szczerze, że dałem ich na drugim miejscu.
Wojtek. Ale gdzie?
No w tej grupie.
A, myślałem,
Wojtek, nie. Skoro jesteś już przy głosie, aż proszę, tak typ na ten mecz od ciebie. Konkretny wynik.
1-1.
Radek?
O masz.
Zabrał twój wynik.
Posłuchiwał moich myśli.
No ale po te które miejsca.
No Wojtek poważnie przeanalizował.
Dobra. Nie, 2-2.
Nie, to mogę...
Chociaż Bośniacy nie tracą aż tak wielu goli, ale 2-2.
Ja mogę zamienić na 0-0.
Nie, no to jest twój 1-1, 2-2.
Nie no, Wojtek, nie zachęcaj widzów do meczu od razu. No.
Panie trenerze.
Bo nikt nie usiądzie do...
2-2 będą bramki, widowisko naprawdę 2-2.
Ja chciałem dać 1-1, ale Kowal mnie uprzedził, to dam 1-0 dla Bośni.
O, czemu?
No to ja. Dla Bośni i dla Hercegowiny.
Czemu jako fan hokeja też dla Kanady?
No tak, nikt nie daje na Kanadyjczyków. Ja myślałem też bardziej o remisie, ale nie będę się powtarzał, więc Katic z głowy dla Bośni.
O kurczę, tutaj weszliśmy na zbyt wysoki poziom detali.
A dla Kanady Jonathan David, a drugą nie wiem kto strzeli. 2-1 dla Kanady.
A ja stawiam 3-1 dla Kanady. I od razu powiem wam, że wszystkie mecze Mistrzostw Świata możecie obstawiać w Fortunie, która jest partnerem kanału Zero. Jeśli zarejestrujecie się z kodem Zero, możecie też odebrać zakład bez ryzyka do 200 zł, czyli albo wygrywacie, albo pieniądze wracają do was. Możecie je przeznaczyć na dalszą część gry lub wypłacić. Jeśli macie konto, to czeka na was Bet Builder bez podatku oraz codziennie nowe atrakcje. Szczegóły znajdziecie na efortuna.pl oraz aplikacji Fortuny i pamiętajcie oczywiście, że to jest oferta tylko dla osób pełnoletnich. Cały czas czekamy, bo wywołałem Asię Pinkwart troszkę za wcześnie. Będzie Asia z nami za 20 minut i jej materiał. Będzie także, taką przynajmniej mamy nadzieję, live z Jakubem Białkiem, bo są jakieś kłopoty techniczne. On jest w Guadalajarze. A my sobie dalej rozmawiamy o Mistrzostwach Świata, bo Przemo, Amerykanie grają z Paragwajem i tak się składa, że będziemy mieli za sobą komplet występów gospodarzy. Wiemy, że Stany Zjednoczone, widziałem dzisiaj taki rysunek satyryczny, Donald Trump deportuje wszystkie drużyny i Amerykanie będą mistrzami świata, ale to raczej się nie sprawdzi poza satyrą. Wiemy, że te oczekiwania są bardzo duże. Wiemy też, że od mundialu w 1994 roku, o którym miałem przyjemność pisać tekst do naszego magazynu Zero, dużo się zmieniło w amerykańskiej piłce. Był kiedyś taki projekt,
600 milionów dolarów zainwestowało Nike w to, żeby Amerykanie w ciągu tam, nie wiem, 15 lat zostali mistrzami świata. Ten projekt się nie powiódł, ale myślę, że znając amerykańską mentalność, podejście do sportu, rozwój sportu w tym kraju, byłoby z naszej strony dużą odwagą powiedzenie, że oni nigdy mistrzami świata nie zostaną, że jak sobie jakiś cel obiorą, to będą do niego konsekwentnie dążyć, tylko chyba nie ta drużyna jednak.
No nie wiem, ale fakt jest taki, że oni mają bardzo dobre te programy i jak coś sobie zaprogramują, to często im to wyjdzie i tak było z siatkarzami, tak było z hokeistami na przykład, już ostatecznie dopięli swego i najpierw zdobywały młodzieżowe reprezentacje Mistrzostwo Świata, aż w końcu i seniorzy zdobyli Mistrzostwo Świata, a nawet Mistrzostwo Olimpijskie, więc generalnie ten projekt, on ma ręce i nogi. Nie wiem, czy akurat piłka to jest właściwy sport, w którym Amerykanie mogliby tego dokonać, bo jednak konkurencja jest dużo, dużo większa niż w tych sportach, o których mówiliśmy. Natomiast na pewno jest tam bardzo dużo fajnych zawodników. Czy Mauricio Pochettino zrobi z tych zawodników na tyle dobrą drużynę, która będzie w stanie właśnie co osiągnąć? Co można by było uznać za sukces Amerykanów? Myślę, że powtórzenie tego, co w 94 byłoby uznane za sukces. Myślę, że to jest chyba szczyt ich możliwości. Grupa jest niby wdzięczna, ale też i niewdzięczna, bo jest bardzo wyrównana. I tutaj Amerykanie w zasadzie z każdym z tych rywali mogą się potknąć, a równie dobrze, jak im od początku siądzie, to mogą tę grupę łatwo wygrać. To jest bardzo trudna grupa. Wydaje mi się, że analizowałem czy przeglądałem wszystkie te grupy i ta mi się wydaje jedną z chyba z najbardziej enigmatycznych, jedną z najbardziej wyrównanych. Na pewno nieciekawie wyglądali Amerykanie w ostatnich sparingach. Z ostatnich czterech sparingów przegrywali bodaj trzy, ostatni z Niemcami.
Z Niemcami 2-1, ale taki też niezły mecz.
Oni grają niezłe mecze z Senegalem, wygrali spotkanie. Tutaj akurat byli skuteczni. Tak. W samej końcówce tam Senegal, zdaje się, doprowadził na chwilę do wyrównania, ale ostatecznie wygrali mecz.
Z Belgią. Liczą mi się wydaje na
z Belgią było słabo.
Czy tam były obawy, że on będzie, czy on będzie miał kontuzję, ale też...
Tak, Pulisic, Balogan to są zawodnicy, na których będzie Anthony Robinson, lewy obrońca, który gra bardzo odważnie, bardzo, bardzo ofensywnie. Jest fajny środek pola, wydaje mi się, z Tylerem Adamsem. Jest Wea z prawej strony. Jest tam sporo fajnych zawodników.
O trenera, to też daje im swobodę. Dzisiaj akurat na Sky Sportsie był wywiad i mówi, że ja to będę się cieszył, jak moi zawodnicy wyjdą i będą grali jak dzieci, ale nie, że nie będą pewni.
Będą się cieszyć, tak, piłką?
Tak, żeby się cieszyć piłką, że po to są mistrzostwa w USA, że on jakby daje im taką swobodę, żeby grali, powiedzmy, odpowiedzialnie, ale też, że jeżeli mają dribbling, no to żeby nie było obaw, żeby tak jak za dzieciaka zawsze było, no grałeś, Wojtek, ty grałeś też później, to jeżeli
Wojtek jesteś, za dzieciaka grał w seniorach.
Tam chyba największy kłopot, jeżeli chodzi o kadrę amerykańską, dotyczy formacji obronnej i samego środka obrony. Chyba tam jest jakby najwięcej niewiadomych albo niepewności, czy to jest wystarczająco dobry jakościowo zespół, który sobie poradzi. I były też pewne głosy mówiące o tym, że trochę nie wiadomo, w którą stronę ten Pochettino chce zmierzać, że trochę kombinował, trochę zmieniał, próbował różnych wariantów, no ale być może właśnie po to próbował, że już dzisiaj wie, jak chce grać na pierwszym meczu.
A ty uważasz, że to jest dobry trener na stanowisko selekcjonera? Bo znamy wszyscy doskonale.
Właśnie nie wiem, tam jest bardzo...
W Tottenhamie.
No właśnie, ale nie wiem, czy to można brać pod uwagę. Bardzo krótko tam pracuje, tam było bardzo dużo zmian trenerskich, tam był generalnie Galimatias, ten kontrakt, który dostał, też jest krótki, wcale nie ma pewności, że on zostanie przedłużony, bo się kończy za chwilę, prawda? I za niedługo może się okazać, że Amerykanie znów będą szli w jakimś zupełnie innym kierunku. No, wydaje mi się, że ważne w takiej pracy selekcjonera, zwłaszcza drużyny, która nie miała eliminacji, mogła się spokojnie przygotować do turnieju, jest jednak pewna stabilizacja, której Amerykanie nie mieli, w przeciwieństwie do na przykład, nie wiem, Meksykanów.
Ale jest tak na przykład trenerze, że jeżeli ma trener kontrakt, który się kończy po Mistrzostwach Świata, że jest to w głowie? Czy raczej skupienie raczej na tym turnieju, na najbliższym meczu?
To są takie momenty, wiesz, że czasami myślisz o tym, że ta myśl gdzieś tam się dopadnie w którymś momencie jakaś taka. Nie jest tak, że myślisz od rana wieczoru, co będzie z tobą po mistrzostwach. Ja bynajmniej tak nie miałem na pewno. Ale jest taka zasada we Włoszech, że jak masz kontrakt, podpisujesz, to minimum podpisujesz kontrakt na 2 lata. Jeśli w ciągu tych 2 lat robisz w pierwszym roku wynik, to automatycznie prezesi proponują ci kolejny rok kontraktu, żeby w dalszym ciągu, żebyś miał kontrakt 2 lata, żebyś czuł się pewny, żeby zawodnicy wiedzieli, że klub wiąże z tobą przyszłość. I tak jest chociażby ostatnio Ciwu grał w Interze, pracuje Mediolan, miał 2-letni kontrakt, zdobył mistrzostwo, ale już jeszcze miałby tylko 1 rok kontraktu, no to przedłużyli mu o kolejny rok. Tak we Włoszech postępują. Oczywiście jak masz wynik, bo jak nie masz wyniku, to jest łatwo dla klubu.
Inter ma całkiem niezły wynik.
Tak, całkiem niezły. To mówię, to dobrze, okej, za rok kończy się umowa, będziemy szukać czegoś innego, ale to jest o tyle dobre, że ty jako trener wiesz, że pracujesz tu jeszcze rok. Oczywiście to się może zmienić, ale klub już w międzyczasie też sobie szuka trenera. W reprezentacji jest inaczej, bo piłka nożna to jest generalnie gra na emocjach i wiesz, emocje są różne w drużynie, w narodzie i od turnieju do turnieju. No, w naszym przypadku, no widzisz, dzisiaj z perspektywy patrzysz 4 lat, ten Meksyk, który wczoraj zniósł z boiska RPA, z nami zremisował, tak? Trenera tam nie ma w tym Meksyku, generalnie po mistrzostwach chyba, nie wiem, z 16 trenerów.
Ale wiesz, też natura emocji się zmieniła.
Ale zobaczcie, że dużo jest czynników zewnętrznych, mówię o mediach społecznościowych, bo tak, bardziej agresywnych mediach też tradycyjnych.
Zobaczcie też, bo tu mieliśmy przed chwilą planszę, tak? Oni to było losowanie grup finałów Mistrzostw Świata było w grudniu, nie?
Tak.
A oni byli pod koniec listopada mecz towarzyski między sobą.
Ale dwa, Wojtek, oni grali z Australią i z Paragwajem.
Ale nie, właśnie nie? Chodzi mi o ten mecz, nie? Że USA, Paragwaj zagrali sobie mecz towarzyski. 2-1 pod koniec listopada.
Ale z Australią też grali.
Połowa listopada.
No. Jeszcze z Australią grali, wiesz?
Powiedziałem pod koniec listopada fake news. No oni w połowie.
15 października grali z Australią, wygrali, a tutaj sprawdzałem, a
nie, ale nie,
grali z Paragwajem, grali 15 listopada, czyli no, ile to, 8 miesięcy temu może?
Tak. Czyli przed losowaniem Mistrzostw Świata, bo
ale my mieliśmy też taką sytuację, nie wiem, czy pamiętasz, z Ekwadorem w Młodzie, graliśmy w Hiszpanii za Pawła Janasa, taka woda była.
W Barcelonie taki mecz chyba.
Nie, w marcu to było chyba.
Ale w Barcelonie na wodzie, tak. Na wodzie, tym bocznym Barcelonie.
I my z tym Ekwadorem wygraliśmy.
No i stąd zbudowało to w nas przekonanie, że wygramy na Mistrzostwach Świata.
W dwie strony, nie, to za Pawła Janasa było, nie za Engela.
Wiedziałem, że stąd narosło w nas przekonanie, że wygramy z nimi na Mistrzostwach Świata.
A, no tak. Wiesz, jak przegra z kimś, to jesteś bardziej skoncentrowany. Wiesz, jak z kimś wygrałeś, no takich sytuacji jest dużo w porcie. Oczywiście, jak jesteś dobry, to wygrasz raz, drugi, trzeci, piąty. Ale w tej sytuacji to czasami, wiesz, ma też zgubne skutki, bo myślisz, że będzie łatwo, bo zawsze z nimi wygrywamy i tak dalej. No trzeba być skoncentrowanym, ale myślę, że tutaj trener doświadczony, bo co będzie mówić o trenerze, no był w tym Red Bullu, tak, on w Lipsku też go pamiętam, tak, bo był też w Austrii, pracował i gdzieś w Anglii, gdzie on był w Anglii, mu nie poszło, w Tottenhamie był?
Marsz był w Leeds.
Marsz był, tak, był w Leeds, ale nie, on był o Pochettino, mówię, no Pochettino, no
nie, Pochettino w Tottenhamie.
W Tottenhamie był, tak, no i w Espanyolu go pamiętam też, nie, wtedy pracował.
Southampton jeszcze pracował.
Tak,
no przecież. No tam zbudował swoją markę w Anglii, tak, grał po prostu
w zespół. Tam odwiedzał, wtedy Artur Borus był.
Z ofensywną piłkę.
I zawsze powtarzał, że Pochettino uczył grać swoją drużynę na trzeciego. To mniej więcej polega na tym, że gram tutaj do tego naszego pojemnika z wodą, a Radek ze swoim pojemnikiem rusza.
Czyli Korea.
Na trzeciego. Tak, i że Pochettino właśnie cały czas ćwiczyli, że gra na trzeciego zawodnika, na trzeciego biegającego.
Myślę, że gdyby Pochettino, wiesz, w reprezentacji Stanów Zjednoczonych miał taki kwartet jak Dele Alli w szczycie formy, Christian Eriksen w szczycie formy, Harry Kane wzrastający i Son, to mógłby coś osiągnąć na tym mundialu.
Wiecie, no, nawet nie jest.
Fajnie by było, żeby dzisiaj, znaczy w nocy, czyli jutro, ale w nocy oni strzelili tyle goli, bo wiesz, jak patrzysz na statystyki Paragwaju w tych meczach oficjalnych, słuchajcie, na 18 kolejek w eliminacjach, bilans bramkowy 14-10. Coś mi się wydaje, że w 18 kolejkach można troszeczkę więcej postrzelać i więcej potrafić.
Ale nie trzeba.
Nie trzeba, no właśnie o to chodzi. Teraz jest pytanie. Właśnie, tak jak rozmawialiśmy przy okazji meczu Bośni, tak, która też dobrze broni, jedziesz na stadion gospodarza. No, troszeczkę szaleństwo, ale coś uważam, że ta drużyna amerykańska, nawet jak widziałem gdzieś tam skróty już tam z tych innych różnych meczów, czy to były jakieś tam przygotowawcze, no ogólnie towarzyskie, tak, bo oni tam chyba Ligę Narodów to tylko mieli, tak zwaną...
Tak, i Gold Cup był.
Tak, coś takiego. No to powiedzmy sobie, a są, że oni tam potrafią troszeczkę takiego szumu, ale szumu zrobić z przodu, wiesz, oni tak odważnie. Z nacji narodu też tak słoną, że a dobra, idziemy,
natomiast,
ruszymy.
Wiesz, Paragwaj jest, jak większość drużyn z Ameryki Południowej, to jest murarka, nie?
Ja pytałem Diego Gomesa, bo dzisiaj był konferencja prasowa i powiem szczerze, że jakby nie było to łatwe, żeby się wypowiedział bez łez.
że po takim czasie, że on jedzie na mundial, że...
O kim mówisz, o kim?
O Diego Gomesie, bo akurat okay. Spojrzałem, no, że młody chłopak, że oni się dostali, nawet trener go pocieszał, mówi, że to są mistrzostwa, że tutaj damy się wszystko, ale taki jakby widać, że no taki sentymentalny czas, nie, dla zawodnika, bo nieczęsto się płacze na konferencji prasowej, na konferencji przedmeczowej.
No to jest ich chyba najbardziej wartościowy pomocnik, Gomes.
Taki, że odczuwał to, że jest tu i no. Taki wdzięczny jest za to.
Stracili Enciso, to na pewno jest zła informacja dla ofensywy Paragwaju. No i nie wiem.
Kowal, ale żeby było śmiesznie, to cofnąłem się troszeczkę jeszcze w meczach towarzyskich Stanów Zjednoczonych i się okazuje, że w kwietniu, w czerwcu zagrali w Turcji. Czyli oni praktycznie swoją grupę i wszystkie trzy mecze wygrali.
Panowie, Kuba czeka na nas. Kuba White. Udało nam się z nim połączyć, ale zanim to zrobimy, ja powiem tylko, że w kuchni Wikinga trwa kampania dla kochających gotować. Dla tych, którzy też kochają gotować, ale nie mają na to czasu, z kodem 020 dostajecie 20% zniżki na wszystkie diety. A nowi Wikingowie z kodem 030 dostają 30% zniżki na start. Link znajdziecie w opisie. Kuba Białek jest teraz z wami i z nami.
Witajcie. Walczymy z internetem. Mam nadzieję, że mnie widać, mam nadzieję, że mnie słychać. Musieliśmy wejść do jakiejś knajpy, bo no, Meksyk ma to do siebie, że bardzo dużo rzeczy tutaj nie działa. I
słuchaj, trudno.
Internet
co?
Jest jedno z nich.
Musieliście wejść do knajpy. Trudno co zrobić, tak podsumuję twój wywód. A teraz zadam ci kilka bardzo ważnych pytań. W jakim stanie Meksyk obudził się po wczorajszym meczu? Bo na pewno było bardzo dużo emocji, było bardzo dużo napięcia i dzisiaj już bym poprosił tą warstwę obyczajową, pozytywną. Nie strasz nas żadnymi kartelami, bo Czesiek wczoraj bał się wracać do hotelu po twoich opowieściach.
Twaro mnie odwoził.
Czy smoku?
No dobrze. To dzisiaj będzie spokojniej, ale uspokajam. Kartele poza Meksyk raczej się nie wydostają, także w Polsce jesteśmy bezpieczni. No, bardzo duży szał meksykańskich kibiców na takim placu Angel de Independencia, czyli anioł niepodległości. Zgodziło się wczoraj około 150 tysięcy kibiców, którzy świętowali bardzo hucznie. Mam nadzieję, że miasto jakoś przetrzyma po tym ich świętowaniu, bo my bardzo wcześnie rano właśnie pojechaliśmy na lotnisko i wylecieliśmy do Guadalajary. No, ale było bardzo grubo, aczkolwiek co ciekawe, no, każdy meksykański kibic po meczu miał właśnie w głowie, że świętowanie to się odbędzie w centrum miasta, kiedy się wszyscy kibice spotkają, także ci, którzy nie mieli biletów na spotkania, bo po meczu nie było jakiejś wielkiej zabawy, raczej takie wychodzenie w ciszy ze stadionu. Byłem zszokowany, że Meksykanie tak konsumują ten czas bezpośrednio po meczu, bo przed meczem była ogromna zabawa, tańce, przebierańce, śpiewy i tak dalej, a po meczu właśnie wszyscy bardzo, bardzo, bardzo spokojnie opuszczali stadion. Być może też dlatego, że spieszyli się na metro, bo tak jak wspomniałem, wiele rzeczy tutaj nie działa. Metro jest jedną z nich. Słuchajcie, byliśmy na stadionie dwa razy generalnie, bo musieliśmy jechać po akredytację dzień przed meczem i później na mecz. No i metro jest jedynym w zasadzie środkiem lokomocji, jaki można się dostać na stadion. Z centrum miasta, no Mexico City jest przeogromne. 22 miliony mieszkańców mieszkają w całej aglomeracji, także można sobie wyobrazić. Z centrum metrem jedzie się ponad godzinę na stadion. No więc w teorii powinniśmy wykonać 4 kursy na to metro. Z centrum na stadion po akredytację, później znowu do centrum i na drugi dzień na mecz. Wykonaliśmy tylko jeden, bo przy 3 próbach metro po prostu nie działało w ogóle. Więc ci kibice chyba się pili, żeby jakoś się wydostać, żeby się załapać na to metro, bo on raz działa, raz nie działa. Nie wiadomo kiedy działa, nie wiadomo kiedy nie działa. Co chwilę są tutaj też jakieś protesty, więc one też wpływają na tę przepustowość metra, więc no pod tym względem to wszystko było bardzo trudne, żeby ogarnąć logistycznie. Także no, bardzo duże świętowanie. Można zobaczyć kilka obrazków w materiale, który opublikowaliśmy po tym meczu otwarcia, bo to było mega, mega wesoło. Tej żywiołowości Meksykanom odmówić nie można. Ogólnie mam takie wrażenie, że Meksyk, tak i cała Ameryka Łacińska, żyje po prostu o wiele bardziej intensywnie i te wszystkie emocje są tutaj o wiele bardziej intensywne. Zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. O tych negatywnych już sobie rozmawialiśmy podczas poprzedniego wejścia, także te pozytywne też są tutaj dużo bardziej odczuwalne niż z perspektywy Polski, która no No my jesteśmy bardziej, zdecydowanie bardziej powściągliwym krajem. Tutaj interakcje są na porządku dziennym i w zasadzie cały czas coś się dzieje, cały czas ktoś chce pomóc. Nawet jak nie wie, nawet jak nie zna rozwiązania twojego problemu, to bardzo chce pomóc i to też powoduje różne nieprzyjemne sytuacje, bo na przykład wolontariusze. FIFA w ogóle miałem takie wrażenie, że całkiem nieźle się ustawiła, bo do obsługi meczów zatrudnionych jest, no są tysiące wolontariuszy, ich jest bardzo dużo, natomiast no jako, że są to tylko wolontariusze, nie mają oni wiedzy na każdy temat dotyczący meczu, a w zasadzie mają wiedzę na niewiele tematów dotyczących meczu i oni są bardzo serdeczni, bardzo chcą pomóc, ale nie wiedzą, w jaki sposób pomóc. Ten miks serdeczności i niewiedzy to powoduje takie sytuacje, że oni cały czas podają jakieś rozwiązanie, kiedy na przykład pyta się o drogę, a potem się okazuje, że zupełnie to nie jest ta droga i trzeba się pytać kolejnej osoby i do końca nie wiemy nigdy, komu wierzyć w tym wszystkim.
No widziałem, że próbowałeś rozkręcić imprezę, Meksykanie śpiewali, że jesteś już Meksykaninem. Rozumiem, że nie zamieniłbyś się jednak mimo wszystko po swoich wcześniejszych opowieściach na obywatelstwa. Wraca nam połączenie do normy, bo wcześniej jak na to, że kręcicie to sterem, było całkiem nieźle, ale czułem się, jakbyś używał modemu i był rok 95.
Ale nie słyszałeś, Kuby? Przecież opowiedział to dokładnie w ostatnich minutach. Tam poza protestami nie działa nic.
Reprezentacja wczoraj nieźle zadziałała.
No to jedyne właśnie, to tam, ale ogólnie na co dzień tylko protesty działają.
To jest chyba sportowo na ustach wszystkich, bo tych bohaterów pewnie kilku sobie można było wyłuskać wczoraj, ale wydaje mi się, że jednak ten wyczyn Raula Jimeneza, od którego zaczęliśmy studio, jest dla Meksykanów taką najważniejszą rzeczą, chyba że mnie wyprowadzisz z błędu.
Wiesz co, no pewnie tak, zwłaszcza, że jest to taki piłkarz, który... No jako jedyny spośród tych Meksykanów przez długi czas utrzymuje się na topie i w zasadzie no jest takim trochę meksykańskim Lewandowskim, można powiedzieć, na ten moment. Czyli myślisz Meksyk, to od razu jest Raul Jimenez takim pierwszym skojarzeniem. No i pewnie też Ochoa z racji na zasługi mundialowe, no bo jest zawsze na mundialach. Tak, no jak najpierw jest taki piłkarz, który wybitnej kariery w reprezentacji nie ma i to może być taki jego turniej, z którego zostanie zapamiętany, więc tak, jak najbardziej. No, też się mówi o tym, że przeciwnik nie dojechał, bo Meksyk nie miał z kim tego meczu przegrać. Generalnie bardzo, bardzo słabo drużyna RPA się pokazała i chyba też może dlatego nie było takiej gigantycznej euforii po meczu, bo wszyscy kibice zdawali sobie sprawę, że no, był taki mecz formalność, tak jak on się potoczył, no to po prostu trudno postrzegać to jako gigantyczny sukces. Na te sukcesy jeszcze pewnie przyjdzie czas w kolejnych trudniejszych meczach.
Kuba Białek, prosto z Guadalajary, dobrze mówię, tak?
Tak jest.
Z restauracji,
jak widać, to jest piękna
restauracji, ale nie z meksykańskiej restauracji pozdrów Guadalajara na Ochocie w Warszawie.
Pozdrów te tłumy tam w knajpie, co tam siedzą.
Czekam na jedzenie.
Na pewno nie będziesz czekał długo na jedzenie, bo nie ma tam ludzi, ale może to też oznaczać, że nie jest jedzenie jakiejś dobrej jakości. Kuba Białek, bardzo dziękuję tobie, Kuba. Będziemy w nieustającym kontakcie podczas mundialu. Ja tylko przypomnę, że skoro wystartował mundial, to warto zrobić zapasy. Jeśli podczas meczów nie wyobrażacie sobie siedzenia bez przekąsek, to mamy dobrą wiadomość, złą dla Kowala, bo znowu od niego odsunięty bardzo daleko, ale z kodem zero tylko do niedzieli zgarniecie 30% rabatu na nasz popcorn. Na resztę produktów obowiązuje stały rabat 10%. Czekamy sobie na Joasie Pinkwart. Proszę o informację o
czy będzie
za dwie minutki będzie Asia, będzie materiał Asi. To jest wywiad ze Stevenem Goffem, który jest dziennikarzem Yahoo Sport. I ten wywiad sobie otworzymy. Później przejdziemy już do tej części telewizyjnej. Zostaniemy z wami przez pół godziny. Nie martwcie się, nie będziemy wchodzić na mecz. Chciałem też przy okazji tego dzisiejszego live'a powiedzieć, że podczas mundialu będziemy się spotykać w różnych składach tutaj z wami codziennie, omawiać mecze. Jeśli ktoś się zastanawia, jaka jest pora tego live'a i jak sobie zagospodarować czas, żeby oglądać naszych gości i to, co mają do powiedzenia, to ja powiem tylko, że to jest zawsze pierwszy mecz danego dnia, ale nie ten o 4 nad ranem, na szczęście. Nie trzeba będzie wstawać tak bardzo wcześnie, tylko dzisiaj właśnie spotykamy się przed meczem Kanada, Bośnia i Hercegowina i tak to będzie leciało już w kolejnych dniach. Chciałem też powiedzieć, przypomnieć, bo być może ktoś sobie jeszcze tego nie utrwalił, że warto zamówić nasz magazyn Zero, magazyn.zero.pl, tam wchodzimy, tam zamawiamy, jest tutaj słynna krata do wpisywania wyników, ale to nie jest tylko magazyn o mundialu. Jeśli ktoś myśli, że tak jest, to jest w absolutnym błędzie. Tutaj są także ponadczasowe teksty z różnych innych dziedzin życia, geopolityka, kultura, sztuka, co tylko sobie życzycie i myślę, że tak może ze dwa tekściki się zdezaktualizują. Wasi ulubieni autorzy, dobrze wam znani z poprzednich numerów, ich tutaj znajdziecie na 400 stronach tego magazynu, więc warto go zamawiać na magazyn.zero.pl. A my za chwileczkę wracamy do was ponownie po krótkiej przerwie.
Steve, tomorrow is the first game, the most important one?
Yes, I think because more people will be paying attention and watching, and they want to see what this team is about, you know, and they want to see what this World Cup is about. It's an important moment for the U.S. team. It's an important moment for American soccer, football as well. It's the curtain raising on the big show.
It will be big show because it will be 19 minutes before the game. There will be some really big show. It's very just American.
Like, yeah, just like today, I think, in Mexico, right? And then in Canada as well. Yeah, I mean, FIFA has kind of embraced the American style entertainment value of sports. And so that means pregame shows and concerts and halftime shows, and you know, people who really love the sport don't care much for it, but you know, the general population perhaps takes a greater interest in it because they know there's something more to it than just sport. And so when you're trying to transcend the game, sometimes you got to do other little gimmicks to help help the popularity of the game.
Yes, it looks like it will be some kind of Super Bowl, but with the soccer.
Yeah, I guess. I mean, especially a first game, you know. First game is a celebration. It's a celebration of the sport. It's a celebration of the host countries. And so, yeah, I know. I understand it. And I think we've seen it before at World Cups over the last, you know, 25, 30 years. So this is not the first time at all.
And do you think that the whole stadium, the 70,000 people, will be here?
That's a great question. The reports are saying that they have not sold out the game. Ticket prices are high and people are angry. And, you know, it's when you're in a country where soccer is not the number one sport, you know, people have to make decisions. You know, do I want to spend this kind of money that FIFA has set for these matches on something that I don't necessarily have deep passion about? So that's a challenge. Also, it's a Friday night in Los Angeles. Rush hour trying to get here is not going to be easy. A lot of roads are closed, so people are making all these calculations in their mind. Do I actually want to be in the stadium for the game? We'll find out.
Will the U.S. team win this game and another one and another one?
Great question. They're certainly in a good position to win. On paper, this is the strongest U.S. team we've seen in a long time, or maybe ever. They're playing at home. But the expectations are higher, too. Paraguay is a different, difficult team to play against. They did play them last fall in a friendly in Philadelphia. The U.S. won. But Paraguay is a very smart team and a very defensive team. And we'll see how this plays out. The U.S. team is certainly expected to advance. There's no excuses for not advancing to the knockout stage. But you got to prove it on the field. And ideally, they'd like to finish first in the group. You know, that will certainly raise the excitement about the team and put them in a better position, certainly in the knockout stage.
Jesteśmy cały czas w godzinie mundialu. Witamy teraz telewizorów, którzy właśnie do nas dołączyli. Na YouTubie oczywiście cały czas można oglądać nasz program. Przemek Pełka, dziennikarz Kanal Plus.
Dzień dobry.
Czesław Michniewicz, były selekcjoner reprezentacji Polski.
Witam,
trener wielu znakomitych klubów i wybitny taktyk, a także Radosław Majewski, piłkarz poszukujący klubu i siebie.
Tak zwany szukacz.
A także Wojciech Kowalczyk, człowiek, który... Będzie tutaj,
non-stop
zwrócił mi uwagę, że powiedziałem, że będzie się zmieniał skład, oprócz Wojtka, bo Wojtek będzie cały czas w tym studiu. Nawet kiedy nie ma programów, Wojtek tutaj z nami siedzi.
Też tu będzie siedział.
To już jest fake news.
Celem Wojtka jest zebranie jak największej liczby funduszy, po to, by później nie musieć chodzić do pracy.
Jechać do sanatorium.
Panowie, czy temat Stanów Zjednoczonych i tej reprezentacji możemy uznać za zamknięty, bo... cały czas zastanawiam się, jak Amerykanie zagrają dzisiaj przeciwko Paragwajowi, bo mamy, już pojawiają się pierwsze style. Już wiemy, że RPA gra źle, wiemy, że Korea zaskoczyła i może być trudnym, wymagającym rywalem dla każdego. A jaką drużyną będą Amerykanie w tym mundialu?
Ja bym zaczął od Paragwaju. Jaką drużyną będzie Paragwaj? Ja o innej rzeczy nie powiedzieliśmy w naszej pierwszej części, że Paragwaj potrafił wygrać z Brazylią i z Argentyną w eliminacjach. To nie może być słaba drużyna. Może grają troszeczkę mniej widowiskowo, bo jak Wojtek powiedział, te statystyki bramkowe...
14-10, w 18 meczach.
No to czyli w 16 meczach musieli strzelić, podejrzewam, że po 1-0?
Mhm. No z Brazylią wygrali 1-0 i z Argentyną 2-1 wygrali.
A, 2-1, czyli 3, czyli
15. No trochę remisy, 0-0, nie?
Jakby nie było, no wygrali z Brazylią i z Argentyną, czyli ten potencjał w tej drużynie jest i myślę, że Amerykanie na pewno nie będą mieli łatwo. Oczywiście gospodarz, pierwszy mecz, emocje i tak dalej, ale Paragwaj może sprawić niespodziankę i tutaj nie zdziwiłbym się, jak się koło remisu zakręci, albo nawet jakieś 0-1 dla Paragwaju, bo mogą, są w stanie, tym bardziej, że tutaj z tego wywiadu i też z wypowiedzi trenera Pochettino wynikało, że to zespół, który świetnie jest zorganizowany w defensywie, że trudno się przeciwko nim gra każdemu. Jeśli będą cierpliwi, jeśli Amerykanie będą bardzo chcieli ten mecz wygrać, a tak na pewno będzie, no to będą się odkrywać i no, swoje szanse się pojawią. W każdym meczu są, Radek dobrze wiesz, że
nawet jakbyśmy, że coś się dzieje.
Że tak? Zawsze ma sytuację bramkową. Tak. Nie wiadomo przy jakim wyniku i czy wykorzystać tą sytuację.
Też tak jak wiadomo, że mecze towarzyskie to jest jakby drugorzędna sprawa przed mistrzostwami, ale jednak tam grali zawodnicy, którzy podejrzewam, że dzisiaj wyjdą, bo choćby Pulisic, McKenzie, no to są, którzy zagrali, ale tam dużo grali środkiem pola, czyli takie zagrania, jakby zauważyłem takie, może jeszcze mało meczów jest, że to były dwa mecze, ale powtarzalność, że dużo jest takiego poruszania w środku pola i Amerykanie, tak jak grali z Niemcami, bo akurat o tym meczu towarzyskim przegrali, co prawda, ale tak widać było, że chyba to jest taki, może nie już styl, ale że zalążki, że będą grali środkiem pola, czekanie na kontrataki, no bo jednak mają szybkiego Pulisica, który będzie próbował no, jakby rozgrywać. Mają też obronę, która dosyć nisko stoi, więc myślę, że nie będzie to aż taki otwarty mecz, ale mogą być sytuacje, gdzie będą kontrataki. Tak jak ja na przykład no, Paragwaju do tej pory nie widziałem. Nie z tych meczów akurat z Brazylią, z Argentyną nie pamiętam, nie oglądałem ich. Wyniki mówią, że murują bardzo dobrze i mało bramek strzelają, ale to też jestem ciekaw, czy to na mistrzostwach akurat się sprawdzi, ten pierwszy mecz, czy aż tak zagrają. Więc takie, jeżeli miałbym mówić, no to takie 1-1 w tym meczu, jeżeli chodzi o wynik.
No, ja się przychylam tutaj do Czesia Michniewicza, gdzie jednak biorąc pod uwagę, że to nie będzie otwarty mecz, bo z jednej strony...
To ja to powiedziałem.
Radek też to powiedział. Ale no, nie, do wszystkich, tak?
Radek,
ale
ty też to powiedziałeś,
biorąc pod uwagę, że... No Pochettino został tam zatrudniony, żeby też troszeczkę uporządkować grę defensywną, troszeczkę rozumieć, bo wiemy doskonale, Stany to zawsze prezentowały taki styl, że dobra, wychodzą Amerykanie na boiska, na Mistrzostwa Świata, no i jazda w obie strony, tak? Co się wydarzy, to będzie, oni... bo to jest... powiedzmy sobie szczerze, oni w tych sportach zespołowych to tak mają, nie? Że oni są raczej do tego, żeby dać widowisko,
show,
tak, koszykówka, dogrywki, jakieś dwie, trzy, to i tak dalej. Piłka nożna, to dla nich jest mniej więcej to samo. No a z drugiej strony no, mamy zespół, który on będzie przeszkadzał. Coś mi się wydaje właśnie, że tutaj będzie ten największy problem w postaci zaatakowania i to, co, ale to już na pewno Czesiu powiedział, że właśnie ta kontra.
Jarek też to mówił.
Dobrze, ta kontra. Tak, bo to też pamiętajmy, że to jest jednak zespół z Ameryki Południowej. Oni mają tyle już tych meczów, właśnie ten bilans bramkowy, te wygrane z Argentyną, to co wspomniał Czesiu, czy z Brazylią. To nie jest tak, że oni mieli przewagę pewnie w tych meczach, bo ja też powiem, że nie oglądają, no bo powiedzmy...
Szukałem statystyk tego meczu, ale niestety nie ma. To jest, może byśmy na innym portalu
to wiecie, to nie...
Może posiadanie 80 do 20?
No tak, to robisz jedną kontrę, tak, strzelasz, dobrze murujesz.
Bronisz.
Wiecie, no, bronisz, a to jest... To wiecie, no to dlatego to wszystko... A pamiętajmy, że to jest jednak drużyna z Ameryki Południowej. Raz. Twardo, ostro, dobrze ustawiona, ale z jakimiś umiejętnościami technicznymi też i szybkością, to wiemy, to zdajemy sobie sprawę, tak? To nawet jeżeli nie będziemy Paragwaju porównywać do Argentyny, Brazylii, czy też Urugwaju, no to oni potrafią grać piłkę, no to wiecie, no, nieraz nas zaskoczył Ekwador, nie?
Nie, no, trzeba pamiętać o tym, jak Paragwaj grał na poprzednich turniejach, na których grał. To był zawsze zespół trudny dla przeciwnika do pokonania. Nawet ci, którzy zdobywali potem tytuły mistrzowskie, mieli z tym problemy. Francuzi w 98 roku, Hiszpanie. Tak. Także ja bym się nie spodziewał, że Paragwaj będzie łatwym kąskiem dla kogokolwiek. Amerykanie trochę są w podtrzasku, trochę są zmuszeni do tego, żeby być drużyną inicjującą, żeby być drużyną, która będzie prowadzić grę, będą do tego tak naprawdę też ich napędzać i zmuszać nieco trybuny. No i rola gospodarza, prawda? I teraz kwestia, w jaki sposób oni sobie z tym zadaniem poradzą. Bo to, że mają dobrych piłkarzy, niezłych technicznie piłkarzy, to wiemy, bo oglądamy ich też w ligach europejskich. Wielu z nich gra tutaj w Europie i są to ważni piłkarze. Mają całkiem, wydaje mi się, niezły środek pola z Tillmanem, McKennim i Adamsem. Całkiem niezłe są też te boki Dest i Anthony Robinson i Pulisic, który jest zdecydowanie największą gwiazdą. Mówiło się trochę o pewnym konflikcie bądź pewnych niedopowiedzeniach pomiędzy Pochettino a Pulisiciem, ale wygląda to, że sytuacja chyba się już tam rozmasowała i że jest między nimi też wszystko w porządku. Pulisic zagrał bardzo dobry mecz sparingowy przeciwko drużynie z Senegalu. No i zobaczymy też, bo niedawno ze sobą mieli okazję grać mecz w listopadzie, tak? Zeszłego roku z Paragwajem.
15 listopada.
Ilu z tych piłkarzy zagra w wyjściowych składach na ten mecz? Wiemy, że też Paragwajczycy stracili jednego ze swoich ważnych, wartościowych piłkarzy ofensywnych, Julio Enciso, podczas jednego ze sparingów, więc tam też są możliwości ograniczone. Oni generalnie nie mają aż tak, powiedziałbym, może nie tyle wartościowych piłkarzy, co takich rzucających się w oczy, że graczy, o których przeciętny kibic może dużo powiedzieć, bo nie grają w jakichś wielkich klubach. No, prawdopodobnie Gomez jest chyba w tej chwili jedną z największych gwiazd, a jest to piłkarz Brighton, więc też nie jest to zawodnik. Almirona pewnie ludzie kojarzą, który grał wcześniej w Newcastle United. Alderete gra w Sunderlandzie, drużynie, która zrobiła furorę w Premier League w tym sezonie, ale to są, powiedzmy, jednostki, prawda? Pojedynczy piłkarze. Więcej takich gwiazd, więcej takich piłkarzy znanych ma USA.
Ale ja tutaj zajrzałem w statystyki.
Po 8 strzałów oddali.
Z 18 ostatnich meczów i takie średnie statystyki są i tak na jeden mecz średnio 11 strzałów, to dużo.
Mam statystyki z bezpośredniego meczu tego ostatniego.
Ale ja z 18 średnio.
Dobra.
Tak gdzieś tam zrobili 38 posiadania piłki procent, no, czyli taka drużyna, która dobrze się czuje bez piłki. I 200 celnych podań. średnio na mecz, celnych podań.
No,
czyli, nie, no musisz do tego dolić 200 niecelnych, czyli będzie około 400 podań, no bo to tak średnio wychodzi przy takiej typu drużynie, która no, nie jest jakimś tam wirtuozem technicznym, jeśli chodzi o posiadanie piłki. No jestem ciekaw, sam jestem ciekaw, już 3 w nocy ten mecz jest, tak?
Nie, no, no to druga.
Ostatni mecz z Amerykanami zagrali na skuteczności 80% podań. No. Wymienili 353 dokładne podania. No. Mecz był bardzo wyrównany pod każdym względem. I posiadania piłki, i strzałów, i strzałów celnych.
Ciężki mecz, to będzie taki w klinszu troszkę, w narożniku staną, jak w boksie i będą czekać Charlie Chaplin.
Ale tak podejrzewam, że wyglądał ten mecz z Brazylią i z Argentyną, że czekali jakaś kontra albo stały fragment gry.
Tyle, że też tam pamiętajmy, no te mecze gdzieś w tych kwalifikacjach do Mundialu w Ameryce Południowej, gdzie tam jechało prawie wszystkie drużyny jechały, a Argentyna miała bodajże na 6 kolejek przed końcem pewny awans.
No tak,
możesz to możesz jechać do Paragwaju i przegrać mecz, tak? Brazylia też miała pewny awans, no bo tam praktycznie na ile tam? 9 zespołów?
4?
Chyba 3 tylko nie jadą. No to tak, wiecie, no...
Peru, Venezuela, Chile nie jedzie.
No i chyba Boliwia jeszcze, tak?
A i Boliwia.
No,
Boliwia grała w eliminacjach tych interkontynentalnych. Przegrała baraże.
No to właśnie, no ale tak, no to właśnie, to tutaj też mamy ten powrót, gdzie możesz czasami, wiesz, no taki mecz wygrać, bo ktoś może ci wystawić jakiś troszeczkę rezerwowy czy półrezerwowy skład i to, że inaczej podchodzi do tego spotkania. Tutaj będzie już, tu będzie inaczej, tak? To już jest od pierwszego spotkania właśnie na zasadzie tego meczu z gospodarzem. Mecz? Nie mówię, że o wszystko, bo są jeszcze 2 następne, ale wiesz, no, fajnie będzie poprzeszkadzać, fajnie będzie i tak mi się wydaje, że ten Paragwaj właśnie tak, zobaczymy co oni nam tutaj, ci gospodarze, którzy...
Sprawdzimy was w ataku pozycyjnym.
i zobaczymy, ile dziur zrobicie w obronie, żeby was kontrować. Tak coś podejrzewam, że tak to będzie wyglądało.
Czesław, każdy sezon klubowej piłki w Europie jest sezonem na coś, jest sezonem jakichś trendów. Czy ty uważasz, jako były selekcjoner, że na takim wielkim turnieju jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy, to się przekłada w jakiś sposób na myślenie trenerów o graniu?
Nie, ja myślę,
na czerpanie tych trendów. Mówiliśmy o bramce z autu, akurat ostatnio z naszego podwórka angielskiego stałe fragmenty. Auty też bardzo ważnym elementem stały się w Anglii. Kiedyś się śmiano z
Diego
Pilisa i ze Stoke i z Rorego Dalapa, nawet Arsene Wenger chciał zdelegalizować.
Ale 30% więcej jest teraz bramek ze stałego fragmentu, nie, w porównaniu z poprzednimi latami.
Czy to jest taki element, czy no wiadomo, każdy chciałby dzisiaj grać tak jak PSG, nie każdy ma do tego wykonawców i warunki, ale oczywiście...
Tam, dzisiaj... sami komentujecie ligę angielską. Jeśli chodzi o taktykę, ja jako trener, to niewiele czerpię z ligi angielskiej, jeśli chodzi o zachowania taktyczne, bo to jest taka liga, bardzo powiedziałbym, my ich, oni nas na tej zasadzie, poza Manchesterem, który potrafi, City mówię, który potrafi zdominować. Drużyna Kloppa grała zupełnie inaczej, też to była taka piłka, jak on sam mówi, heavy metal. Ja jako trener mało czerpałem inspiracji taktycznych z ligi angielskiej, poza Manchesterem City, budującym atak pozycyjnym i reakcją po stracie piłki Liverpoolu w ostatnim czasie. To były takie dwa najważniejsze jak gdyby zespoły dla mnie jako trenera, na których oczywiście były po drodze też Brighton, który świetnie grał w piłkę, takie rozgrywanie. Były też ten trener De Zerbi, on w Brightonie pracował.
Dzisiaj w Tottenhamie.
Tak, to była taka specyficzna, ale ja go znałem z Sassuolo jeszcze. Wiedziałem, w jaki sposób on będzie pracował, w jaki sposób chciał grać.
To jest ciekawy trener bardzo.
Bardzo ciekawy. Sassuolo
wszędzie chce grać tak samo.
Tak, ale on jak w Sassuolo, w Reggio Emilia, my tam graliśmy z młodzieżówką, ja się troszkę zacząłem interesować, jeździłem też na tą bazę popatrzeć, budowali wtedy nową bazę i tak zacząłem się interesować i mi kolega powiedział, taki trener, spotkałem go, ten, który trenował Piątka Krzyśka w Torino, w Genui, mówi: obserwuj tego trenera. To był 2018 rok. Mówi: obserwuj tego trenera, to jest bardzo dobry trener. I ja mówię: kto? Mówię: Sassuolo, co to za drużyna i tak dalej. I zacząłem troszkę śledzić te otwarcia wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Opowiadałem kiedyś historię, jak Wojtek Szczęsny mi opowiadał, że Juventus później, jak De Zerbi odszedł do Shakhtara Donieck, to Juventus sprowadził trenera od otwarć tych wszystkich od bramki, sprowadził Sassuolo trenera. No i w pierwszych kolejkach potracili dużo punktów z tych otwarć i zawołał Allegri Wojtka Szczęsnego. Wojtek mówi: już nie Sassuolo, mówi: tam celujesz i tam gramy.
Lagunia.
I dlatego mówię, że dzisiaj ja jako trener nie czerpię za dużo inspiracji z meczów reprezentacji, bo tam nie ma czasu na pracowanie nad taktyką. Oczywiście bazują wszyscy na tym, co klub, jak się uda odtworzyć jakąś formację, czy w pionie, czy w poziomie z tego samego klubu, to już jest
sukces. Są jakieś placki ułożone.
Mamy Bednarkę, mamy Kiwiora, tak? Mówię o Porto. No też inne zespoły też mają czasami kręcić głową. No, ale tak jest. I często zresztą oczywiście już wspominaliśmy o Łobanowskiego wczoraj, który otworzył całą jedenastkę, jeszcze rezerwowy z Dynama Kijów, ale dzisiaj czerpać można inspirację jako trener z bardziej z piłki klubowej niż z reprezentacyjnej. Oczywiście poszczególne akcje, można to podpiąć później, ale tutaj bardziej decyduje indywidualności w reprezentacji, to uważam, bo tego czasu na trening, o czym dyskutowali trenerzy w Katarze, że nie było czasu na doszlifowanie tych starych fragmentów gry, bo ta skuteczność starych fragmentów gry w Katarze była niska. Przez to, że nie było czasu na to, bo spotkaliśmy
się... A trener na co, przepraszam, na co trener zwraca bardziej uwagę? Na przykład reakcję po stracie piłki wysoko, czy od razu powrót na swoją
połowę? To zależy, w którym sektorze boiska, zależy...
No jak powiedzmy, że w tej ostatniej strefie, tak, tej...
Zależy w ostatniej strefie, czy zawodnik ma otwartą pozycję, czy może zagrać dłuższy podaż.
Nie, to wiem, czy na przykład bardzo to jest w treningu, powiedzmy, że ktoś straci piłkę, że stopuje i słuchajcie, zwracamy na to, no bo drużyna ta gra od razu długą piłkę na, powiedzmy, tak jak na przykład USA, mi się wydaje, że tak będą grać, że jeżeli odbiorą nisko, no to Pulisic, bo tak w meczu z Niemcami był ustawiony, że trochę dalej był, ale oni i tak środkiem grali, więc jakby zawsze się zastanawiam, jak nauczyć zawodnika, albo jak przekazać mu aż tak bardzo wiedzę, żeby wiedział, jak zareagować po stracie piłki i żeby drugi, bo wiadomo, że to jest zespół, żeby drugi od razu dalej, zanim jakby te macki takie były, żeby poszedł i od razu odebrał tą piłkę.
Radek, pierwsza rzecz, jak gdyby wprowadzenie zasad, to mówiliśmy dzisiaj i wczoraj o sytuacji, kiedy obracasz się zawodnikiem, mając zawodnika na plecach z piłką, jakie jest ryzyko. Ryzyko jest takie, że jak stracisz piłkę, to już nie masz szans, żeby o tą piłkę powalczyć ponownie. Jak jesteś twarzą
przeciwnika,
wszędzie, w każdej strefie. Mm-hmm. Jak stracisz piłkę, czy pod polem karnym, czy po swoje, czy w środku boiska, jeśli jesteś twarzą do przeciwnika i bramka jest za plecami przeciwnika, to idąc w dribbling 1-1, nawet stracąc piłkę, jeszcze jesteś w stanie obrócić szybko, jeszcze przeszkodzić mu, żeby wyprowadzić kontratak. Jeśli obracasz się z piłką, na przykład tak jak zerpa zawodnik, i tracisz piłkę, nie jesteś w stanie, bo już tracisz dystans, robi się 5-7 metrów i już jak gdyby nie jesteś w stanie tego zawodnika dogonić. Pytasz mnie...
Kowal sobie teraz tak wyobraża.
Nie wyobrażam sobie, będziesz w niedzielę?
Nie mogę. Akurat weekend, znaczy jak chcesz, to będę cię obserwował. Będę
oglądał. Ale nie, no bo widzisz, bo Czesiu wtedy będzie miał...
Telewizor, akurat będzie, telewizor będzie łatwy.
Większe pole do manewru będzie miał, wiesz.
To szkoda, że ja myślałem, że od początku będzie...
Trzy flamastry kolorowe, wiesz.
Że będzie dużo łatwiej. Nie, bo to jest dobre, bo to jak mi się
wydaje, najważniejsza rzecz jest taka, żeby nie być obojętny po stracie, wiesz, bo...
No tak, zareagować od razu...
Wiesz, wszyscy mówią o 5 sekundach, no wiesz, rzucasz się na przeciwnika po stracie piłki, robisz przewagę wokół piłki, to jest najważniejsza rzecz, że po stracie piłki musisz. Dlaczego Guardiola chciał, żeby wszyscy...
Właśnie, ale mi chodzi, że nie indywidualnie, tylko jakby więcej tych zał. Tak.
Ale wiesz, ta pierwsza linia się rzuca do piłki, wiesz, jak
i powinna pociągnąć.
Szczerbaty na suchary, ale ważne jest, gdzie jest linia obrony. Nie będzie pressingu, jeśli będziesz miał wolnego stopera, który będzie grał na własnej połowie w kole stał, a akcja będzie pod bramką przeciwnika, on musi grać na kole, ale z drugiej strony. Tak. Ale wolny stoper tego nie zrobił, będzie się bał, że zostanie piłkę za plecy, tak? I jak budujesz zespół, to musisz wziąć pod uwagę to. Okej, będziemy grali wysokim pressingiem, ale co będzie, jak dostaniesz piłkę za plecy? Czy obrońca jest w stanie dogonić? Widzieliście wczoraj EPA, jak gonił ten, co czerwona kartka była? To był przykład tego. Jak się zachował obrońca? I co jest ważne, musisz antycypować, tak? Musisz być przewidywać, że tu jest strata, czy ma otwartą pozycję, to od razu rozciągasz grę, wydłużasz pole gry, bo nie jest tylko skracanie. To jest najłatwiejszy element skracania. Pamiętasz, jak się kiedyś Kowal grało? Nie. Skracali ręka do góry, panie sędzio, spalony Sokal, ten Piotrek Soczyński zawsze w tym. Jeszcze wiesz, oni jeszcze i krzyczeli golob,
jak czterech, to czterech obrońców podnosiło rękę, to spalony, nie?
Wszyscy mówią, że ktoś złamał linię.
Liniowy mówi, a nie, no to podniosę, bo i oni podnieśli. Tak, no i był spalony, chociaż jego nie było, no ale... Tak ale nie, no, ale Czesiu, to też jest kwestia też przygotowania zespołu. Oczywiście wiadomo, że klubowy jest łatwiej niż reprezentacyjny, ale bardziej pod taką grę, gdzie jednak ci wszyscy zawodnicy, jak już stosują jakiś pressing czy cokolwiek, to ci z tyłu, oni już muszą być przygotowani, tak. Że ewentualnie ktoś tam straci piłkę.
Tak.
Straci piłkę. Oni są na to. U Guardioli było zawsze tak. Pamiętajcie, że ci mogą z przodu stracić, a wtedy już jest klops. Chociaż był tam Pujol szybki.
Byłem w Widzewie.
Ale wszyscy szli, bo byli
przekonani. Mamy chwilę czasu, że jeszcze zdążymy?
Nie, chodźmy, analizowali te bramki.
Ariero, był taki piłkarz Widzewie Ariero i on, pamiętam, został jak gdyby sprowadzony do Widzewa za kadencji właściciela Sylwestra Cacka. Paweł Janas był trenerem. Pojechali na zgrupowanie do Tunezji i jakiś dziennikarz dzwoni do Pawła Janasa, pyta, jak ten Ariero się prezentuje. A że akurat tam były problemy z boiskiem, nie trenowali tego dnia i Paweł Janas swoim sobie, no na basenie dobrze wygląda. I oczywiście afera z tego, że na basenie dobrze wygląda i tak tak dalej. Ale później ten Arriero, jak ja wszedłem do Wizewa, on był, ale mało grał. Taki mikro był troszeczkę.
Dobrze w basenie, czy
ale nie, i wiecie, co mi mówił? Że każdy zawodnik na pozycji w Barcelonie, on był z La Masii w tej szkółki, mówi, musiał oglądać na swojej pozycji zawodnika. Dostawał płytkę czy na pena, dostawał mecz i musiał odtwarzać później ruchy tego zawodnika. On był środkowym pomocnikiem. I on mówi tak, grając w ustawieniu 6, 8, 10, on miał jedna z zasad, bo tych zasad było więcej. On musiał obserwować, będąc na szóstce, on może grać na dziesiątce, ale warunek jest taki, że ten dziesiątka musi przejść na szóstkę. Jak on widział, tak, jak on widział, że on jest z przodu, kolega z przodu, jak jest trzech z przodu, nie może być trzech z przodu. Musiał, że jeden zawsze się cofnie do tyłu. Do czego zmierzam? I to jest to zabezpieczenie przed kontratakiem. Guardiola, największą rzecz, jaką zrobił w Barcelonie, to odbiór piłki, tak? Odbiór piłki, ale poprzez ustawienie. Zawsze było to zabezpieczenie. Nie było, że trzech zawodników możesz minąć jednym podaniem. Było dwóch, ale trzeci zawsze stał za nimi. I to jest to zabezpieczenie przed kontratakiem. Można by tu długo o tym opowiadać. Guardiola kiedyś pojechał do Bielsy i na tych butelkach, na tych szklankach siedzieli dwa dni i tam rysowali, opowiadali i tak dalej. Między innymi o tym opowiadali sobie, jak zabezpieczyć. Robi to świetnie ten trener Urugwaju. Wcześniej Chile, mówię o Bielsie.
Bielsa.
Ale oczywiście on w klubie to zrobi lepiej, bo w reprezentacji nie ma na to czasu, a ty mówisz, że już mają go dość teraz w Urugwaju, tak?
Nie, to Twaro mówił.
To Twaro mówi, że mają
go. Ale ja wiesz, że z Bielsą...
To Radek mówił.
To Smuchu. Ale... Nie, ja wcześniej...
Smuchu.
Nie, z Bielsą to wszędzie go mają dość po pewnym okresie. Tak samo było w Athletic Bilbao, no.
Chociaż... No ale grali fantastycznie. Pamiętasz, jak grali na Manchester United? Co zrobili z nimi?
Nie, grali rewelacyjnie. Tylko, że wiesz, i nawet tam, kraj Basków, sami Hiszpanie, Baskowie i tak dalej, no też nie wytrzymali z nim dłużej niż to wymagało jakiegoś tam wytrzymania.
Znaczy, on na pewno też taką
To jest człowiek, którego tak jak opowiadali nawet wtedy piłkarze Athletic Bilbao, nie na dłuższą metę. Nie na dłuższą metę.
Ale dłuższa to ile?
No nie wiem, no ale... Nie na dłuższą metę.
Ale w Lidzbu długo, prawda? Ile?
No też trzy lata.
Trzy lata były chyba.
No tak, ale...
Prowadził, utrzymał bardzo dobrym stylu i potem trzecim stylu.
Ale pamiętajcie o tym, że on jak w ogóle wchodził do Premier League z Leeds United, to Leeds chyba grało pierwszy mecz, popraw mnie Przemoś,
z
Liverpoolem na Anfield. I rozmawiałem wtedy z Mateuszem Klichem i Kliszy mówi do mnie, słuchaj, no my jesteśmy tak naładowani, my jedziemy tam wygrać. Mhm. Ja mówię, no kurczę, tak odważne podejście. I oni zagrali, przegrali chyba 3-4.
4-3 to chyba.
Kapitalny był to mecz i w ogóle nie było widać, że to jest Beniaminek. I ja byłem w szoku, no bo oczywiście czasami wchodzi taki Beniaminek, który robi wrażenie, nie wiem, potrafi zdobywać punkty, ale oni po prostu grali w piłkę, także ci piłkarze Liverpoolu byli mocno zdumieni, że drużyna z Championship, która dopiero co weszła, może prezentować...
No właśnie, ale coś za coś, bo oni grali jeden na jeden na całym boisku, wszyscy gonili, musieli się do tego być... Musieli być przygotowani do tego fizycznie.
Ale wiesz, mieli taką fantastyczną cechę, o której Radek też wspominał, o tym wejściu w te wolne strefy, że cały czas była możliwość zagrania
poruszania
do przodu, że ktoś zawsze biegł...
No zresztą kiedyś takiego kapitalnego porównania użył jeden z angielskich dziennikarzy opisujący mecz Leeds United, już nie pamiętam z kim, że i właśnie na przykładzie Mateusza Klicha, że Mateusz Klich tak presował Joe Allena, że wypchnął go z powrotem do Swansea. Przeszłość do jego...
Ja byłem na meczu Leeds United, albo to był z United, Leeds grało z Manchester United, albo z Aston Villa. Na jeden z tych
meczów
Klich wtedy grał i grał fantastycznie pod tym względem do pressingu i tak samo wychodzenie na pozycję. No Klich cały czas był w ruchu, ale oni mieli tyle sił, że oni mogli dwa mecze zagrać tam, to wszystko łącznie z tą tkanką tłuszczową i tak dalej.
Sprawdzanie.
Tak. No to...
Ale z Championship, jak wchodzi do Premier League, jeszcze a propos tego, to w Championship jest większa intensywność niż w Premier, przynajmniej
więcej
była. Ale mi chodzi o
sam mecz. Ten napastnik taki tam, bo ja ścieżki ruchu jego odtwarzałem, później pokazywałem Tomkowi Pechardowi. Taki...
Rajowicz.
Nie.
Z Wordu.
Był w Leeds United, taki wiesz, oni go kupili za duże pieniądze, napastnik taki.
A gdzie go kupili?
Do Leeds United.
Wow.
Napastnik w tamtym czasie.
Bamford. No to Patrick Bamford był przecież wychowankiem Forestu.
Tak?
Tak.
Ale
no to lewa noga taki, że potrafił odnaleźć
tak,
się.
Tak, ale wiesz też, że właśnie
wyszedł ruchu, od razu.
Jak się fajnie ustawił, jak było dośrodkowanie z tamtej strony, on zawsze na dalszym słupku. Ja pokazałem Tomkowi Pekardowi, jak w Legii byliśmy, taki materiał mu przygotowałem, żeby go jeszcze bardziej zainspirować, on wysoki. I tak piłka dośrodkowanie, powiedzmy, tu jest nasza bramka, a z tamtej strony to Tomek zawsze na długim słupku się ustawiał za plecami obrońcy i wtedy sobie wbiegał, tylko na dośrodkowania, że miał 2 metry, to wszystkie piłki wygrywa. Bo często napastnik jest i robi podstawowy błąd. Tu jest bramka, tak jak ja siedzę, dośrodkowanie stamtąd, ono już stoi w świetle bramki. No ciężko zdobyć bramkę. Zobacz, jak Jimenez wczoraj strzelił bramkę za pleców, tak?
On wyszedł, wybiegł, on zagrał do boku.
Ale pobiegł za plecy zawodników.
Tak? No
to
tak,
jest najważniejsza cecha, mądrość. Lewy najczęściej też tak robił, że robił ruch do przodu i uciekał do tyłu.
Nie, no lewy, jak go analizowaliśmy ostatnio na kursie
Spawacza.
Spawacza, no to było tak, że on zrobił 15 przyruchów. Ja wtedy, jak strzelił bramkę z nie z Barcelony, tylko z Atletico, chyba co tak ręką powiedzmy.
Tak, tak.
No to
tak,
tam
tak,
zrobił
tak.
ruch do przodu.
Tak,
no
kilka razy, tak.
Ale to też mówimy o napastniku takiej światowej klasy. I tak no większość tak. napastników, myślę, że może akurat tego, co przed chwilą wspomnieliśmy, Gutierreza. Tak, Gutierreza.
Nie, już tego Jimeneza.
Jimeneza. No to może nie aż tak, ale tak jak jakby czucie swoich zawodników. I mi się wydaje, że...
Bamford to świetnie robi.
Że jeżeli zrobisz ruch i nie dostaniesz piłki, od razu idziesz w pole karne z innej strony. Mm. Później, jeżeli nie dostajesz i jeszcze jest na to czas, no to wycofujesz się. No
może grasz z Kowalem, grasz mu na dobieg i nikt go nie dogada.
No tak, albo grasz na typową dziewiątkę, zgrywasz brzuchem, oddajesz i to też inaczej.
To
jest
ta bańka, ale nie z tym Kowalem, tylko z tym przeszłości. Słuchajcie,
no,
to...
ale Pulisic dzisiaj będzie inaczej
Radek,
grał.
Jeżeli już pada nazwisko Patryk Bamford, to nie chybnie pora, żeby kończyć.
Jakby Bałtyk Gdynia
jeszcze. Chciał, tak, Bałtyk Gdynia już
a cztery nie gra.
W tym studiu. Ja będę liczył, Czesiek. Nie wiem, czy to nie jest jakiś deal.
Tak.
Potem najbliższe mecze przedstawiają się tak. My oczywiście czekamy na spotkanie Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Amerykanie, gospodarze zmierzą się z Paragwajem. A jutro będziemy sobie omawiać tutaj, w tym samym studiu, w podobnym składzie, ale nie wiem, czy dokładnie takim samym.
Na pewno Wojtek.
Nie chcę, na pewno jest Wojtek, a jakby cała reszta jakoś sama się zakręci.
Ja tu zostanę. Ja już zostanę na następne 40 dni. Mogę?
Możesz, Wojtek. Pamiętaj jednej rzeczy, ty możesz wszystko. Godzina zero, jeszcze na nią chciałem zaprosić. Igor Zalewski prowadzi, jego gościem Leszek Miller. Więc zapraszamy bardzo serdecznie, a my się już powolutku żegnamy. Przemysław Pełka.
Dziękuję bardzo.
Kanal Plus Czesław Michniewicz.
Dziękuję bardzo.
Selekcjoner reprezentacji Polski Radosław Majewski. Brakuje mi już, Radek. Człowiek wielu talentów. Myślę, że to jest takie coś, co ci pasuje.
No
człowiek,
dobra,
który lubi robić sobie zdjęcia nad basenem i... Wojciech Kowalczyk.
Chodźcie, wytłumaczcie mi, co chodzi w
sprawie... Z tym basenem?
Nie, z tymi spawaczami.
Dobra. A Przemysław Rudzki, bardzo dziękujemy i zapraszamy na jutro po więcej. Cześć.